inaczej podchodzisz do swojego życia właśnie z racji tego, że to jest jedyne życie, jakie znasz. To znaczy, ja tak zrozumiałem to, co powiedziałeś. Znaczy,
tak, ale to też wynika z tego, że ja mam jakby tą świadomość, że skupianie się na tych na negatywach, jakiekolwiek one nie były, niczego nie daje. Ona będzie tylko mnie unieszczęśliwiać, nikogo innego. Więc po co mam się skupiać na tym? No, jest jak jest i nie będę tego jakoś szczególnie rozkminiał. No, trzeba jakby tą sytuację ze staną zaakceptować i ogarnąć sobie z tego możliwie najlepsze życie. No i myślę, że to jest jakby w ogóle taka myśl, która chyba każdemu powinna towarzyszyć, nie? Bo jak będziemy się skupiać na tym, czego nie ma, albo jak ktoś, że ktoś ma coś więcej, lepiej, no to będziemy wiecznie nieszczęśliwi. To w ogóle jest chyba taka trochę naokoło, ale recepta na jakieś takie szczęście w życiu, nie? Jak będziemy zastanawiać...
To dla każdego bez względu na to, tak, w jakim jest miejscu, sytuacji, co ma, tak, czego nie ma.
Tak, tak. Jeżeli będziemy bardziej patrzeć na to, co ma sąsiad, a czego my nie mamy, to jest bzdura, no bo...
Albo jak będziemy patrzeć na to, co jest w social media.
W zasadzie musimy sobie tak to w głowie przepracować, żeby być szczęśliwymi dokładnie już teraz tu i w tym momencie z tym, co mamy teraz. Bo nigdy nie będzie tak, jeżeli myślimy kategoriami, jak sobie coś kupię, albo jak będę w jakimś miejscu, albo jak będę w jakimś stanie czy punkcie życiowym, i dopiero wtedy będę szczęśliwy, to na pewno tak się nie stanie, dlatego że jakby jesteśmy ciągle bardziej głodni i ten apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Słuchasz podcastu Zróbcast. Naszym partnerem jest Sport.st, producent i dystrybutor sprzętu sportowego. Na hasło Zrób dostaniecie 10% zniżki w sklepie internetowym sklep.sport.st.pl, tak samo powołując się na nas w kontaktach bezpośrednich.
Odświeżyłem TEDxa tego koszalinowego i widziałem tam komentarze, no to wiesz, to znaczy jakby mnie to też jakby ruszyło, nie, jakby twoje podejście do wielu spraw i myślę, że jakby wielu ludzi ma się czego uczyć, nie, od tego pozytywnego podejścia, no i tam komentarze te też są jakby niesamowite, więc myślę, że masz wpływ na ludzi, a no, jakby to, co teraz mówisz, jakby to wynika pewnie z jakiejś tam skromności, nie?
My już rozmawiamy, czy jeszcze? Czy
w sumie już rozmawiamy, ja w umiejętnym momencie włączę jakby, wiesz, bytne to, coś mówili wcześniej. Witajcie, kochani, z tej strony witam was, ja, Marek Maromajewski oraz
Krzysiek.
A naszym gościem jest dzisiaj Tomek Manikowski. Tomku, witamy cię bardzo serdecznie.
Cześć.
Przede wszystkim Tomek jest po całodniowej konferencji, tak, jest naładowany kawą. Będziemy starali się go wciągnąć
w rozmowę, pobudzić.
Wyeksploatować do reszty.
Tak. Jak padniesz wieczorem, to już będzie koniec. Nie?
Dziękujemy, że się zdecydowałeś, tak, po całym intensywnym dniu jeszcze.
Cała zobaczyć. Przyjemność po mojej stronie.
Mam do ciebie takich kilka pytań, które mam wrażenie, że wiele osób, ponieważ większość osób nie zna żadnej osoby z niepełnosprawnością w jakimkolwiek stopniu niepełnosprawności. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, żeby w jakiekolwiek interakcje wchodzić z osobami niepełnosprawnymi. I mam takie wrażenie, że jest szereg pytań, na które ludzie chcieliby znać odpowiedź, a...
To jest jeden z tematów, o których się nie rozmawia,
tak,
nigdy.
W zasadzie... Że trochę boję się zapytać, bo nie wypada, bo czy ja w ogóle mogę o to zapytać, więc my kilka takich może niewygodnych pytań chcieliśmy ci zadać.
Widzisz, ty też już tak się spinasz,
ja
trochę,
się
spinam, nie?
Chociaż
tak grzecznie,
ja
żeby nie...
Wiesz, ja już tak powoli to, wiesz, tak
może, może ja cię zmiękczę. Generalnie ja zawsze zachęcam ludzi do tego, że nie ma tematów... Znaczy okej, poza jakimiś super intymnymi, to nie ma dla mnie tematów tabu i to nie jest nic niezwykłego. No jak ty rozmawiasz o tym, nie wiem, jak siadasz, jak się, to nie jest nic niezwykłego, więc zadając mi takie pytanie, to tylko z uwagi na fakt, że się poruszono na wózku, to nie jest nic niezwykłego.
Tak, ale z drugiej strony, gdyby ktoś mnie zapytał, posłuchaj Marek, wiesz, bo jak ty siadasz na krześle, to najpierw napinasz, wiesz, dwugłowy, jakby ktoś mi zadał takie pytanie, to bym się, ale... Co to za różnica, nie? I czy w momencie, kiedy ktoś tobie zadaje tego rodzaju pytanie, jak robisz coś tam w codziennym życiu, to czy to w jakikolwiek sposób jest krępujące dla ciebie, dziwne, ale po co o to pytasz? Czy...
Nie, absolutnie nie. Nawet zachęcam czasami często podczas tego typu rozmów.
Też jeszcze trochę, żeby może trochę Marka zmiękczyć, bo właśnie my też mieliśmy dyskusję, że było może tak jakoś luźno czy coś. Widziałem na Facebooku dzisiejszy wpis, nie?
Ktoś my się z Krzyśkiem znamy, tak, generalnie, tak, wcześniej, więc Krzysiek
na wszystkich
tak, widziałem jakby twoje podejście. I dzisiaj na Facebooku ktoś wrzucił zdjęcie właśnie a propos konferencji, na której byłeś, powiedziałeś, a jak tam Manikowski? Miało to ręce i nogi?
Tak. No i pod spodem zaczęła się dyskusja moich kolegów, koleżanek, prelegentów, gdzie szukaliśmy razem chyba wszyscy największych, najbardziej przypływowych tekstów, które można powiedzieć do gościa bez prawej ręki.
A to ja mam jedno. Marek też powiedział, że o, tam ostrożnie z tym, żeby...
Ja powiedziałem tylko, wyczujmy grunt i dopiero, żeby Borys chciał tego zacząć. Jeszcze... Na zasadzie, witamy, jestem
daj
Marek.
Daj mi najmocniejsze, co masz.
Że od samego początku skradłeś nasze serce, bo jako jedyny gość przyjechałeś z własnym fotelem.
No okej, okay, dobra. Tak. Ja często nie mam problemu na konferencjach, bo zawsze
miejsce się zdążę.
Nawet jak ostatnio Daliego pisałem a propos TEDx Koszalin i mówiłem, żeby mi i żonie miejsce zarezerwował, to mówię, wiesz, bo ja w sumie to nie potrzebuję miejsca siedzącego. Nie?
Więc luźno do tego podchodzisz.
Totalnie.
No to czyli nie ma dla ciebie, bo na przykład spotkałem się, bo ja znam...
Czyli pytaj wprost, a
dobrze,
nie tak.
Pytam wprost. Ja znam parę osób poruszających się na wózkach, natomiast jakoś no, nigdy nie pytałem o takie rzeczy za bardzo, ale gdzieś tam w rozmowach niektóre z tych rzeczy gdzieś wychodziły. Na przykład wiem, że niektóre osoby nie lubią, jak się mówi o nich, że są niepełnosprawne, tylko że mają niepełnosprawność, że to nie jest osoba niepełnosprawna, tylko osoba z niepełnosprawnością. To w ogóle dla ciebie ma jakiekolwiek znaczenie? W ogóle...
Nie.
Słyszałeś w ogóle o takim rozróżnieniu?
Tak, słyszę i uważam, znaczy wydaje mi się, że bardziej politycznie poprawne jest mówić, że osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast mi osobiście nie robi różnicy, czy ja jestem niepełnosprawny, czy osoba z niepełnosprawnościami, bo jak to dzisiaj na konferencji powiedziałem, jaki koń jest, każdy widzi, nie? A czy ktoś powie, czy to jest osoba z niepełnosprawnościami, czy niepełnosprawna, jaką to robi różnicę? Ja się ze sobą nie szczypię, więc okay. Czy ktoś powie tak czy siak, to żadne z tych nie jest obraźliwe moim zdaniem, nie? Więc to jest okej.
Okay. Pytanie mam techniczne bardzo. Jak się z tobą wita, to podaje ci się prawą rękę, bo to masz lewą rękę. Podaje ci się prawą rękę, czy podaje ci się lewą rękę? Czy to nie ma znaczenia? Czy nie zastanawiać się nad tym?
Nie bardzo mam wybór zazwyczaj, nie?
A czy ty nie masz, ale wiesz, na przykład, czy ja powinienem podać ci, bo lewą do lewej, to się tak wsadza jak prawą do prawej.
Tak, z moich obserwacji wynika, że jakieś 10% osób wpada na ten pomysł, żeby podać mi lewą rękę.
Czyli to jednak jest mniejsze.
Zazwyczaj tak, 90% osób podaje mi prawą rękę, nawet do tego stopnia, że zdarzało się, że na przykład ktoś trzymał w prawej ręce teczkę, papiery, dokumenty, przykładał do lewej ręki, kilka sekund to trwało, zanim przyłożył dokumenty, żeby zwolnić prawą rękę, podaje mi prawą rękę i na przykład w tym momencie jest ząk, nie? Bo trzeba przekręcać.
Nie wiadomo, co zrobić.
No i czasami jest w ogóle tak, że ja przekręcam i osoba przekręca. I tak sobie stoimy i tak. No i takie już jest.
Nie wiem, czy widziałeś coś takiego. To było chyba na którejś paraolimpiadzie takie wydarzenie. Nie mam pojęcia, co to była za dyscyplina sportowa, ale jakiś facet wygrał tam złoty, wygrał tą dyscyplinę, złoty medal, przychodzi pan, żeby tam mu ten medal założyć, zakłada mu ten medal na szyję i ten dziwny moment, kiedy założył mu ten medal na szyję, gościu nie miał obu rąk. Założył mu ten medal na szyję i chciał mu rękę podać, pogratulować. I w momencie tak zatrzymał się, tak wiesz, zorientował się, co
jak,
zrobił.
Jak
tak,
w tych dowcipach z liceum, nie? Tak podaję mu rękę, a potem wiesz.
Tak, trochę tak. Okej, to skoro można wprost. Dla ciebie jest różnica, czy ktoś powie do ciebie podejdź, czy podjedź, czy że na przykład jeżeli jesteś z kimś, to ty stoisz, czy ty siedzisz?
Ja w sumie na to poprzednie pytanie już nie odpowiedziałem, tak, bo no, wolałbym, żeby podawano mi lewą rękę, no bo to jest wygodniej, tak wiesz, tak o męsku i się czuje, nie? A potem wiesz, to taki krępujący jest przekładaniec taki.
Albo tak jak ja ci podałem, to tak trochę tak, wiesz,
na rybę.
Nie, bo tak jakbym chciał, tak. Że sygnet pocałujesz, trochę to wyglądało, nie? Ale tak...
Takie papieskie, nie?
No, takie, ale wiesz, no bo jakby odruch jest taki, no jest jednak zwyczaj kulturowy, okay. Że podaje się prawą rękę z jakiegoś tam powodu. Lewa jest nieczysta, czy coś takiego, jakieś tam jakieś pozostałości są kulturowe. Tak. Ale dobra, ale lewą, bo jest wygodniej.
Tak, prostu, więc wolałbym lewą, no bo tak jest jakoś tak, wiesz, sprawniej, wygodniej.
Można porządne usi
tak,
zrobić.
Po męsku, tak, można, to nie trzeba tam jakoś kręcić. A twoje drugie pytanie, ja o sobie mówię, że gdzieś idę, dlatego że ja zazwyczaj nie pamiętam tego, że jestem na wózku i dopóki jakby nie zderzam się z jakąś przeszkodą, która mi uświadamia, że jestem na wózku, to nie pamiętam o tym, że się poruszam na wózku, nie jest to dla mnie jakiś taka rzecz, która mnie określa.
Okej.
Tak bym powiedział, natomiast ktoś... Zazwyczaj nie mam problemu, jak ktoś mówi do mnie, przyjedź do mnie, tak? No bo no, nie będę całego świata, no wiesz, nie będę Mesjaszem i wszystkich nie będę nawracał, więc jakby no, jeżdżę na kółkach, no więc przyjedź jest okej. Okay. Natomiast ja o sobie mówię, że gdzieś idę. Więc raczej do tego tak podchodzę.
A czy z twojego doświadczenia ludzie ogólnie potrafią właśnie jakoś w taką interakcję wchodzić z niepełnosprawnymi, czy właśnie dochodzi do takich często do takich krępujących
momentów. Że ktoś się szczypie, tak jak Marek na początku, tak. Że wiesz, nie może dopłynąć do brzegu, żeby być maksymalnie poprawnymi politycznie.
Ja powiedziałbym, że ludzie potrafią, ale trzeba im pomóc. Okay. I większość niepełnosprawnych nie potrafi pomagać pełnosprawnym, żeby się z nimi, wiesz, jakoś tak zbliżać szybciej, żeby topić te lody, które nas dzielą. Nie używają humoru, są często neurotyczni, tacy, wiesz, zamknięci w sobie i jak taka osoba siedzi, wiecie, wiesz, ręce założone na wózku, no to raczej się nie chce do niej podejść, zagadać tam, samemu walczyć. Dlatego ja mam takie podejście, że ja mam tą świadomość, lubię ludzi, chcę, żeby ta relacja nawiązywała się jak najszybciej, więc ja dbam o to, żeby trochę zażartować, żeby ludzie zobaczyli, że to dla mnie jest kłopot, że, żeby skrócić ten dystans. I wtedy ten problem znika dosyć szybko. I na konferencjach to jest jeszcze prostsze, no bo jeżeli występuję w roli prelegenta, no to jakby z automatu jest ta sytuacja odwrócona, że ludzie podchodzą do mnie i wtedy jakby ten dystans jest jeszcze szybciej znika. Natomiast osoby niepełnosprawne jeszcze w społeczeństwie nie są czymś zupełnie normalnym, tak? To nie jest tak, że nie wiem, jakie dane są w Polsce, ale dzisiaj jestem świeżo po prezentacji na I Love Marketing, gdzie mówiłem właśnie o inkluzywnym marketingu, czyli o takim marketingu, który nikogo nie wyklucza. I głównie mówiłem o osobach niepełnosprawnych. I sprawdzałem sobie dane dla Wielkiej Brytanii. Ciężko w to uwierzyć, ale na 65 milionów osób, które tam zamieszkują, prawie 20% społeczeństwa jest...
Ma jakiś stopień niepełnosprawności.
Kurczę, to jest co piąta osoba.
Tak. To jest niesamowite.
A w Polsce wiesz, jak te liczby wyglądają?
Nie wiem, właśnie nie potrafię tych danych tak z kapelusza wyjąć.
Ale pewnie w jakiś 15-25, gdzieś podobne muszą to być.
Chyba, że ze względu na socjal tam jest jakby i te różnice inne są.
Że ludzie sobie załatwiają po prostu.
Nie, w sensie albo załatwiają, albo tam spływają.
Albo też na zasadzie, że po prostu więcej przypadłości jest rozpoznawanych jako niepełnosprawność kwalifikująca do pomocy
ze strony
państwa.
Ale to nie jest mniejszość, to nie są pojedyncze procenty.
Tak, bo to nie jest 7%, to jest skala. Tak, nie jest 3%.
Tak, więc czy co piąta osoba na chodniku jest niepełnosprawna? No być może, tego nie wszystkie niepełnosprawności widać. Natomiast podejrzewam, że powinno być tych osób więcej na ulicach, a nie ma.
Właśnie powiedz, czy właśnie to jest super, co to mówisz, że skracasz dystans i zmiękczasz jakby towarzystwo, żeby było wiadomo, jak do ciebie podejść, ale czy są sytuacje, w których na przykład oczekiwałbyś jakiegoś specjalnego traktowania albo wręcz przeciwnie? Czy to jest tak, że wiesz, nie wiem, tam, że nie chcesz, żeby ci otwierano drzwi, czy żeby gdzieś tam ci ktoś pomógł przez próg przejść?
Generalna zasada jest taka, że nie potrzebuję pomocy, dopóki o nie poproszę. I wolę zrobić coś sam, nawet jeżeli robię to może trochę mniej poradnie, ale jeżeli wiem, że mogę to zrobić, to wolę zrobić to sam.
Bo ja myślę, że to jest bardzo ważne. Czy to, myślisz, że to jest taka zasada, którą można zastosować do większości osób niepełnosprawnych, że dopóki nie poproszą o pomoc, to raczej niech sobie radzą same?
Myślę, że tak, aczkolwiek jakby nie jestem ambasadorem osób niepełnosprawnych, więc ja
to nie chciałbym się... Ty nie wypowiadasz się w imieniu wszystkich?
Tak,
teraz?
Nie, absolutnie nie, więc ja nie wiem, jak inne osoby na to podchodzą, do tego podchodzą, natomiast wydaje mi się, że jednak jest taka zasada, że jeżeli ktoś jest w stanie zrobić coś sam, kiedyś ten nasz kabareciarz Giza Abelard zrobił jakiś tam stand-up właśnie z niepełnosprawnym, że ktoś podchodzi, gość stoi tam, czeka na tramwaj i tramwaj podjeżdża i ktoś od tyłu do niego podchodzi i go wjeżdża do tramwaju z nim, nie pytając, czy to w ogóle jest jego tramwaj, czy potrzebuje pomocy, czy nie potrzebuje, więc to jest trochę taka odpowiedź na to, nie? No, jak będę potrzebował pomocy, to poproszę. I myślę, że większość osób na wózku nie ma problemu z proszeniem o pomoc, kiedy naprawdę tego potrzebuje. Natomiast chyba raczej chcą czuć się sprawni na swój sposób, jeżeli robić to, co mogą.
Bo to,
po swojemu.
Tak mi się wydaje, że to też jest takie trochę pokazanie, że traktujemy się równo.
Ale to też jest kwestia tego, że ja zdaję sobie sprawę, że te pytania, które zadawałem, są trochę naiwne, trochę takie no, dziwne, najzwyczajniej w świecie mogą być. Natomiast no, tak jakbym się spodziewał, że właśnie po twojej odpowiedzi ja będę miał instrukcję obsługi każdej osoby z każdym stopniem niepełnosprawności zawsze. Tak? No wiadomo, że nie, bo koniec końców no, ludzie są różni. Tak jak mówiłem wcześniej, ja znam relatywnie sporo osób poruszających się na wózkach, ponieważ Mój kolega jest trenerem crossfit i prowadził swojego czasu, nie wiem, czy jeszcze prowadzi, prowadził swojego czasu zajęcia crossfit właśnie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ja tam czasami mu w takim albo innym sposób pomagałem, więc znam parę osób. Więc z pierwszej ręki wiem, że no są osoby bardzo różne. Jedna osoba będzie właśnie trochę aż na zasadzie właśnie nie otwieraj mi drzwi, że wszystko...
Ja sam.
A za to druga osoba będzie siedziała i będzie czekała, żeby wszystko za nią zrobić. Nie? Więc to nie ma znaczenia w sumie jak, w sensie czy się porusza na wózku, czy nie, czy ma się jakąś niepełnosprawność, czy nie, tylko jakimś jest człowiekiem po prostu, tak?
Tak.
I tak jak na co dzień ty nie poruszasz się na wózku i do ciebie 99,9% osób podchodzi w taki sposób, że no... nie będą ci pomagać na siłę, tylko wtedy, kiedy poprosisz, no to jest dobra zasada, żeby stosować chyba do każdego w ogóle, niezależnie od tego, w jaki sposób się porusza.
Myślę, że masz rację.
To teraz daliśmy świetną instrukcję obsługi dla każdego. Myślę, że tak. Że to była ta instrukcja obsługi dla każdego.
A tak jeszcze z takich technicznych, jesteś kierowcą rajdowym. W sensie nie wiem, czy nadal jakby aktywnie.
Właśnie rajdowym czy wyścigowym?
Wyścigowym. To jest różnica. Poza tym, co za dużo powiedziane.
Patrzysz, na Instagramie napisałem rajdowym, pomyliłem się.
Mam licencję kierowcy wyścigowego, a to, że jestem kierowcą, to byłoby trochę naciągane, no bo...
Ale jak masz licencję?
Masz na to papiery.
No mam na to papiery, ale nie jestem, nie jeżdżę, nie, więc to...
Jak jest przystosowane twoje auto?
Właśnie, jak to wygląda?
Bo my siedzieliśmy tutaj, robiliśmy rysunki techniczne.
Wiesz, bo jedna noga, jedna ręka, no to po prostu automat, nie? To już wiesz, już wszystko załatwione.
To
ale wiesz...
Automat jest warunkiem koniecznym, żeby nie trzeba było mechlać tam z biegami. Natomiast to urządzenie jest mega proste i tak naprawdę jak się na tym zastanowić, to jakby powiecie, no już oczywiste. Do tej ręki mam, do prawej ręki mam takie urządzenie, które jest połączone dwoma popychaczami z pedałem hamulca i gazu. One są od tyłu podpięte do pedału, w związku z czym osoba pełnosprawna, czy moja żona, czy ktokolwiek inny mogą prowadzić mój samochód.
Okay.
I popychając do przodu taką dźwigienkę, tu mam taki kielich u góry i popychając do przodu bezpośrednio jakby na krótko popycham pedał hamulca, a zginając do tyłu rękę, no, tak pod skosem do tyłu i na dół, dodaję gazu. Mechaniczne, trudne w ogóle, żeby się zepsuło, także super. Proste.
Ja to sobie jakoś wyobrażałem, że nie wiem, że to przy kierownicy coś jest, gdzieś jakaś wajcha palcem, coś, wiesz, joystick, nie miałem...
Są takie rozwiązania, aczkolwiek wydaje mi się, że mechaniczne, proste jest najlepsze, bo się i czuje pedał gazu i hamulca, więc to...
A masz jakąś platformę, w sensie, że wjeżdżasz, czy to jest tak, że się przesiadasz na...
Jedno i drugie.
Okay.
To znaczy z prawej strony mam van, przede wszystkim vanem jeżdżę, dużym autem. Ono w środku nie ma dwóch foteli, z prawej strony otwierają się drzwi, wysuwa się rampa. Ja sobie wjeżdżam, rampa się wsuwa, a ja mam wcześniej położony fotel kierowcy, wskakuję sobie na fotel kierowcy, podnoszę oparcie i jestem już gotowy.
Okay. Super.
No, także w ten sposób też jest rozwiązane.
To rewelacja.
Większość osób, tak jak mówiliśmy wcześniej, no nie miało w życiu kontaktu z osobą niepełnosprawną, ale ma jakieś wyobrażenie dotyczące tego, co taka osoba może albo nie może, zarówno w sensie takim dosłownym, fizycznym, co może albo nie może zrobić, ale też co, nie wiem, czego nie powinna na przykład może robić. Czy się spotykałeś kiedyś z takimi zachowaniami ludzi, że jakby dziwili się tobie, że właśnie, że ty samochodem jeździsz, że jak on to robi w ogóle, wiesz, że jakby nie powinieneś pewnych rzeczy robić z taką niechęcią?
Znaczy, dziwienie się czemuś, a twierdzenie, że nie powinienem czegoś robić, to są dwie różne rzeczy, nie? Więc raczej nie spotykam się z osobami, które próbowałyby mi mówić, że to jest, wiesz,
nie, to nie jest twoje miejsce.
Że to jest niedobre, nie powinieneś tego robić. Nie, raczej nie. Aczkolwiek odnoszę wrażenie na przykład teraz na konferencjach powoli, kiedy gdzieś tam, jak są na przykład konferencje zgrywalizowane, jak Head of Marketing i zajmuje się wysokie miejsce, to wydaje mi się, że u niektórych osób może się pojawiać taka myśl, że on jest wyżej niż powinien.
Czy dostajesz jakieś gratisowe punkty?
Tak, że jest wyżej niż powinien z uwagi na to i się jakieś takie, wiecie, miny pojawiają, więc mi zresztą też, jak robiłem licencję kierowcy wyścigowego, mówiono, że będziesz takim pupilkiem, będziesz mile witany, będzie wszystko super, ale jak zaczniesz z nimi wygrywać, to zobaczysz, że tam będą wszystko wykorzystywać, żeby tylko cię udupić. Także, raczej nie ma osób, które mówiłyby mi, że to nie jest twoje miejsce, ale dziwienie się, bo to jakby ten, to już się pojawia. No, jakby takie,
jak
ty to robisz? Na przykład pytanie tak jak wy, jak ty samochód prowadzisz? No, nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, jak ty to robisz. Podejrzewam, że i to jest najczęstsze chyba z tym samochodem.
Nie nudzą cię te pytania? W sensie takie...
No bo pewnie zadaliśmy ci je po raz 1778.
Nie, ja nigdy nie pomyślałem. Tak? Dla mnie jest naturalne, okay, że to jest ciekawe i myślę, że są osoby, które jakieś, wiesz, piosenkarze śpiewają jedną piosenkę przez całe życie, nie? I się jej nudzi, więc...
No właśnie, już niedługo Last Christmas.
No, już, ale już widziałem dzisiaj...
Panowie, będę pierwszy, wesoły świąt.
Ale ktoś wrzucił dzisiaj, widziałem na fejsie screena z tego, z Google Trends, że tam jest właśnie co święta, jest ten Last Christmas i że już się zaczął, że już się ruszyło, że było płasko, już się ruszyło trochę do góry.
Po 1 listopada
już nie ma odwrotu.
Już zaczynają szukać, no.
Dokładnie.
Co ty robisz na co dzień? Czym się zajmujesz? Jak zarabiasz na życie?
Zajmuję się najmem nieruchomości komercyjnych. Mm-hmm. Wynajmujemy biura i magazyny głównie.
O kurczę, ja myślałem, że bardziej taka działalność typowo biznesowa, że bardziej konsultingowa i...
Nie. Właśnie moja aktywność na przykład na scenach wyniknęła z tego, że ta praca jest dosyć monotonna. Może jakby nie stawia szczególnie wielu wyzwań. Mm-hmm. To jest bardzo dobra praca, nie narzekam, natomiast chciałem robić coś więcej, żeby gdzieś tam się realizować tak bardziej osobiście. Okay. A z racji tego, że lubię gadać i wydaje mi się, że gdzieś tam talent do gadania mam i ludzie chcą mnie słuchać, no to zacząłem występować na scenie, był TEDx, teraz są jakieś inne konferencje i to mi daje dużo frajdy, wymaga mnóstwo stresu, kilkadziesiąt godzin do każdego wystąpienia przygotowania, bo to nie jest tak, jak niektóre osoby myślą, że się po prostu wychodzi. Mm-hmm. Natomiast jest to dla mnie równie ważna część mojej pracy, jak ta podstawowa praca, nie? Czyli nieruchomości. Natomiast to jest taka praca, jakby chodzenie do biura,
okay,
a ta druga praca to jest jakby zupełnie inny charakter ma i fajnie to się uzupełnia, ta energia, którą potem publiczność zwraca i to takie zadowolenie, które jest po konferencji, to jest super. I dzięki czemu czuję się taki bardziej spełniony i zrealizowany, bo wcześniej nie do końca byłem zadowolony jakby z tego, jak moja praca wygląda, a ponieważ znalazłem sobie jakąś tam gdzieś tą równowagę, to jest to dla mnie mocno zadowalające.
Super. Tylko czy to jest, jakby trochę mnie otworzyło oczy, bo ja byłem przekonany, że ta część taka biznesowa, że współpracujesz z firmami, że to jest jakby główne twoje zajęcie, ale
Bardzo mało osób mnie o to pyta, tak naprawdę, nikogo nie interesuje.
Bo wydaje mi się, że wszyscy zakładają,
tak, no nie, ja nie jestem jak Paweł Tkaczyk, który na przykład głównie się tym zajmuje, nie, mam jakąś tam swoją cichą działkę, cichą część, a... Być może właśnie o tym, że ja tym w ogóle nie mówię, bo nie ma potrzeby, żeby rodził ku tego rozgłosu. Mamy jakieś tam swoje nieruchomości, które są praktycznie w pełni obłożone, w związku z czym ani trzeba wokół tego jakiegoś szalonego marketingu robić, ani dużo o tym opowiadać.
Tylko przepilnować, żeby wszystko działało.
Trzeba przepilnować, żeby to po prostu działało jak należy i żeby wszystko było ok. Także ja o tym dużo nie mówię. Natomiast gdzieś tam jak są Facebooki, nie Facebooki, to się pojawiają właśnie raczej, wiesz, wystąpienia. I być może dlatego jest takie mylne pojęcie, że to robię przede wszystkim.
Właśnie jak masz wystąpienia na konferencjach, to są bardziej wystąpienia biznesowe, czy bardziej coachingowe i takie motywacyjne?
Tutaj muszę zaprotestować, bo coachingowe i motywacyjne są dwie różne rzeczy.
Dlatego wymieniłem osobno.
Nie, bo powiedziałeś coachingowe i motywacyjne, więc uznałem, okay, że jakby uznajesz to za tożsame.
A to czym to się różni w takim razie?
Tak bym zapytał, czym się różni łódka od samochodu.
Wiesz, bo ja jestem bardzo anty-coachingowy.
Może dlatego, że nie masz pojęcia, czym jest coaching.
Bardzo możliwe. I bardzo możliwe, że natrafiałem na złych coachy do tej pory.
Nie natrafiałeś prawdopodobnie na żadnego.
Albo tak.
Bo osoby, które się nazywają coachami i właśnie z tego...
Powalczmy z tym.
Tak. I właśnie to jest rzecz, która jakby w Polsce pokutuje, ponieważ coaching jest bardzo zbliżony do... Znaczy,
Do psychologii.
Tak, coachowie by mnie teraz zjechali za to, co powiem, ale dla laika, jakby dla osób, które nie mają pojęcia, czym jest coaching, to myślę, że to jest dobre tłumaczenie do jakby pewnej psychoterapii. W takim sensie, że to nie jest występowanie na scenie i mówienie ludziom, jak mają żyć.
Tylko, że możesz wszystko i że jesteś zwycięzcą.
Absolutnie nie. Coach w ogóle nie daje rad. Coaching to jest praca jeden na jeden w zaciszu gabinetu, zazwyczaj, bo jest też coaching grupowy, ale zazwyczaj to jest praca jeden na jeden, kiedy coach zadaje pytania, jakby zgłębia temat, klient przychodzi z pewnym celem, który chce zrealizować, nie wie jak to zrobić, czuje się po prostu w kropce, jest zamknięty, nie bardzo wie jak wyjść z tej sytuacji, a coach stosując różnego rodzaju narzędzia psychologiczne, pewne jakby modele, naprowadza, to może też jest złe pytanie, ale zadając pytania, poszerza ten światopogląd klienta, to co on widzi, bo większość klientów przychodzi i mówi, słuchaj, jestem w takiej czarnej dupie, nie widzę nic. I przez te pytania o jego otoczenie, rodzinę, o możliwości, gdzie chciałby być, gdzie jest, co różni to miejsca, gdzie są, nagle mu się te mapa mu się powiększa, nie? Zaczyna widzieć więcej rzeczy i na koniec nagle się okazuje, Boże, to było takie proste. Po prostu byłem zaraz obok tego.
Ale to się samemu dochodzi
nie
do tych
wniosków. Tego, tak. Właśnie to jest siła coachingu. Coach nigdy nie powie, w czym jest problem. Nawet jeżeli widzi go, bardzo korci, to nie powie, słuchaj, no jesteś po prostu gruby, musisz schudnąć, to nie ma sensu. Wówczas, jeżeli ktoś coś takiego by usłyszał, to by się zamknął, nie? Bo z reguły jest tak, że jak ktoś tam coś mówi, to z reguły nasza reakcja jest taka obronna, że zamykamy się, a nawet szukamy kontrargumentów na to, co zostało nam powiedziane. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby poprzez te pytania, które zadajemy naszemu rozmówcy, on sam na to wpadł. Bo nawet jeżeli to potrwa 10 razy dłużej, ale on w końcu dojdzie do jakiegoś wniosku, który będzie dla niego po prostu, że mu się błysk pojawi w głowie, no to będzie jego, więc on się do tego mocno przywiąże i będzie uznało to, że po prostu, wiecie, za najbardziej światłą myśl na świecie. I to jest dlatego takie tak dobre i tak ważne. Dlatego wszystkie osoby, znaczy wszystkie, wiele osób, które występują na scenach i nazywają się coachami, nie mają nic z coachingiem wspólnego, ale właśnie przez to w ogólnym odbiorze to, co u nas w Polsce jest nazywane coachingiem, nie ma nic wspólnego z coachingiem. Po prostu osoby, które miały większe parcie na szkło, które się były w stanie przebić do mediów, i same siebie nieuprawnienie nazywały coachami, sprawiły, że ogólny odbiór w społeczeństwie słowa coach jest pejoratywny. To jest bardzo krzywdzące, bo to jest mega trudna praca.
Ale z drugiej strony, przepraszam, że się wyjdę słowo, ale z drugiej strony nie ma, nie wiem, Instytutu do Spraw Coachingu, który nadaje, jest w ogóle coś takiego jak zawód coach, jakiś dyplom, papier?
Tak, oczywiście.
Tak, jest, aczkolwiek nie jest to w żaden sposób limitowane.
Ale są różne nurty coachingu, nie? Też.
Ale to jest tak jakby, wiesz, no tak jakbyśmy my założyli teraz szkołę coachingu i sobie nawzajem dali ten papier. Chyba na tej zasadzie troszeczkę to działa, nie na zasadzie ustrukturyzowanej jakoś, nie wiem, odgórnie.
I tak, i nie. Ponieważ to jest, to mam bardzo mocno osadzenie w psychologii. To nie jest tak, że każdy może po prostu szarlatanizm uprawiać i nazywać to coachingiem. Chociaż pewnie wiele osób tak by chciało. Z uwagi na to, że coaching przyszedł nasz z Zachodu, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, są dwie główne szkoły, powiedzmy, ICC i ICF, International Coaching Federation i International Coaching
Institute?
Nie, Council, nie, ICC, nie pamiętam się tego skutku, ja jestem z ICF, już tak się wyrażę, to są dwie równorzędne instytucje, one mają podobną ilość członków na całym świecie, mają opracowane swoje standardy, również te etyczne, co jest bardzo ważne. I osoby, jakby szkoły, które powstają w oparciu o te standardy, są bardzo dobre szkoły, nie można praktycznie niczego im zarzucić. Natomiast jeżeli pytamy o to, czy państwo w jakiś sposób to reguluje, to na ten moment jeszcze nie. I być może dlatego jakby to jest problem. Gdyby państwo nagle na przykład zakazało, nie wiem, taksówkarz chyba jest takim regulowanym zawodem, prawnik, doktor i tak dalej, więc gdyby to było w jakiś sposób regulowane, no to nagle osoby na G, na J i tak dalej, różne nazwiska nie mogłyby się nazywać coachami.
Te dyskutowanie z Polipem na przykład.
Ale trochę... To jest trochę tak jak z trenerami personalnymi, nie? Że też można weekendowy kurs zrobić i nazywać trenerem personalnym.
Właśnie o tym mówię, właśnie w kontekście tego, co ty powiedziałeś, że to jest zgodnie z tą definicją, którą ty wyłożyłeś, bardzo zbliżone do psychoterapii. Żeby być psychoterapeutą, trzeba być po odpowiednich studiach, mieć bardzo dużą wiedzę z tego zakresu.
Coaching jest znacznie prostszy. I
właśnie to, to może w ten sposób. Czym się różni coaching od takiej psychoterapii prawdziwej?
To w dużym uproszczeniu coaching zaczyna się tam, gdzie kończy się psychoterapia. To znaczy psychoterapia to jest jednak praca na pewnych problemach. Odwołujemy się mocno do przeszłości, do tego, co się kiedyś wydarzyło i próbujemy rozwikłać te sytuacje, które gdzieś tam sprawiły, że teraz czujemy się zagmatwani. Natomiast coaching to jest wszystko to, co jest jakby od teraz do przodu. Czyli jestem w tym miejscu, nie bardzo wiem, jak sobie poradzić i nie analizujemy jakoś bardzo mocno tego, co było, bo to nie jest rola coachingu. jeżeli klient wymaga takiej pomocy, to coach wręcz ma etyczny obowiązek powiedzieć mu o tym, że powinien skorzystać z pomocy psychoterapeuty.
To, co mówisz, to jest dokładnie prawda, bo ja kiedyś miałem, powiedzmy, utknąłem jakby zawodowo w pewnym miejscu i byłem na kilku spotkaniach z takim coachem jakby porządnym i mieliśmy tam jakiś, powiedzmy, cykl tych spotkań. Mhm. No i na pierwszym spotkaniu to było w ogóle jakby zidentyfikowanie, czy bardziej to, co mam w głowie, to jest bardziej pod coaching, czy bardziej pod psychoterapię. Nie? Jeśli coach by powiedział, że okej, to jest jakby poza moim zakresem, no to by mnie skierował jakby w inne miejsce. Nie?
Tak, jest nieetyczne, gdyby chciał dalej jakby zarabiać pieniądze na tobie, dokładnie, tylko za to, żeby ciągnąć. Jeżeli ja dochodzę do wniosku, to nie musi być na pierwszym spotkaniu. I rzadko się dzieje, że na pierwszym spotkaniu, bo nie zakładamy, że ktoś do nas przychodzi, ma tego typu problemy. Tylko rozmawiamy, ale jeżeli widzimy, że na przykład klient uporczywie wraca do problemów dzieciństwa, mhm, i nie ma tego tam rozpracowane, to ja nie mam do tego kompetencji. Dlatego psychiatra, psychoterapeuta ma zupełnie inne kompetencje, on sobie jest w stanie tym poradzić. Mhm. Natomiast ja nie mam kompetencji do tego, żeby ludziom za przeproszeniem w głowach mieszać, nie? No bo psychoterapeuta ma do tego kompetencje. Jeżeli ja bym się za to zabrał, mógłbym komuś krzywdę zrobić. Mhm. Więc ja nie wchodzę w ogóle na to pole, bo to jest po prostu niebezpieczne, zarówno dla klienta, jak i dla mnie. Więc,
to jest bardzo ciekawe rozróżnienie, tylko wydaje mi się, że tutaj granica pomiędzy jednym i drugim, w sensie właśnie tym, co jakby od czego jest psychoterapeuta, od czego jest coach, jest na tyle cienka i rozmyta, że jakby ty to, wiesz, intuicyjnie, tak, rozpoznajesz, gdzie ta granica jest. Natomiast wydaje mi się, że wielu ludziom po prostu ciężko jest. Ja do końca na przykład jeszcze nie czuję. W sensie, po czym miałbym rzeczywiście poznać, ale to nie, wiesz, złego dlatego, coacha, to, nie? To, żeby to uciekać jest od niego.
Nie mam pojęcia, po czym miałbyś poznać złego coacha, żeby od niego uciekać. Znaczy, wiesz, przede wszystkim między klientem a coachem musi być chemia. To nie jest tak, że jak jest coach dobry, to zawsze zażre. Może być tak, że po prostu siadasz i mówi ci innym językiem, nie? No bo on może jest bardzo sztywny, a ty jesteś wyluzowany, a on nie potrafi tego, wiesz, odzwierciedlić, albo robi to nieudolnie i czujesz, że to jest nienaturalne. Tak samo jest z psychologami zresztą. To nie jest tak, że każdy psycholog tak samo ci pomoże. Z jednym psychologiem będziesz rezonował, z innym nie. I myślę, że to się tak raczej ocenia, w sensie intuicyjnie. Nie sądzę, aby była jakaś inna dobra rada.
A chyba odpowiadając na twoje pytanie, no to też jest trochę zadanie dobrego coacha, żeby powiedzieć, że to nie jest w zakresie
tak, jego tylko właśnie o tym mówię, że tak jak zresztą sam stwierdziłeś, nie chcąc podawać pełnych nazwisk, tylko pierwsze litery ich nazwisk, są ludzie, którzy się za coachów, coachy, nie wiem jak to odmienić, podają, uważają i są bardzo popularni, bardzo wiele osób ich słucha. Natomiast no, oni sami nie powiedzą właśnie tego, o czym teraz była mowa, tak? Że wiesz co, z tym problemem to nie do mnie, bo to ci powinien powiedzieć kto inny, bo oni właśnie próbują tą rolę sami przejąć, a ludziom się podoba to, co słyszą, bo przeważnie właśnie słyszą to, że są diamentem i że musisz iść do przodu i ci się uda i wiesz, jakby to im wystarczy, wiesz, i sami tego też nie rozpoznają. To troszeczkę takie rzeźbienie teraz jest z tym tematem, bo to ciężkie moim zdaniem właśnie do zdefiniowania, ale po prostu bardzo mi to interesuje. Właśnie w jaki
obawiam
sposób
się, obawiam się, że ja nie mam na to jednej recepty i dlatego jakby praca u podstaw, czyli na przykład mówię o tym teraz ty u was, bo być może część z waszych słuchaczy to zainteresuje i zmienią swoje zdanie na temat tego, czym jest prawdziwy coaching i będą już wiedzieli, że są hochsztaplerzy. Więc nie ma chyba lepszego sposobu niż edukowanie, żeby ludzie potrafili rozróżnić, kim jest psycholog, psychoterapeuta, coach i mówca motywacyjny, powiedzmy. Bo ja też w roli mówcy motywacyjnego występuję, tylko nikomu nie mówię, że jest diamentem. Ja staram się raczej jako mówca wykorzystywać i to jakieś badania, a to jakieś, wiesz, rzeczy, które mają naukowe podparcie. I oczywiste jest to, że to jest jakby motywacja, tak, że jakby za to mi płaci firma na przykład, która prosi mnie o to, żebym do niej uszedł i dał wykład motywacyjny. Jeżeli tego chcą, to ja to zrobię, tylko ja nie robię tego w taki sposób, że opowiadam im o tym, że chociaż widzę, że tam po prostu nie masz czego urzeźbić, to będę im mówił, że są wspaniali. Nie, nie, no, nie taka jest moja rola, ja tak tego nie widzę. Ja mam głęboką potrzebę, żeby być spójnym i jakiś taki, żeby żyć zgodnie z sobą. Mam jakiś taki kręgosłup moralny i wartości, które nie pozwoliłby mi, żeby robić taką, wiecie, szmirę po prostu, nie? Żeby tak się sprzedawać.
A to jeśli przygotowujesz się do takiego wystąpienia motywacyjnego, to bardziej, zapytam wprost, czy bardziej kontekstem jesteś ty, jakby twoje podejście do życia, czy bardziej starasz się złapać kontekst firmy czy osób, dla których występujesz?
To zależy od tego, czego oczekuje firma, czego oczekuje klient.
A to jak to z twojego doświadczenia?
Pół na pół.
Okay.
Pół na pół. Czasami jest tak, że po prostu wystarczy, żebym powiedział swoją historię i jakieś inspirujące wnioski. I to jest też okej. Okay. A czasami jest tak, że na przykład jak ostatnio miałem wystąpienie w Intelu, mają jakieś swoje firmowe wartości i ja o jednej z tych wartości miałem opowiedzieć. Czyli robiłem prezentację, która była w znacznym stopniu inspiracyjna, ale dotyczyła jednej ich konkretnej wartości i to była oś całego wystąpienia. I tak oceniałbym, że to jest pół na pół.
A właśnie jeżeli chodzi o tą część twojego życia, gdzie jesteś mówcą motywacyjnym, to jest trochę tak, że to się trochę stało, bo po prostu ludzie chcieli tego posłuchać, ktoś cię poprosił, czy ty czujesz sam wewnętrznie jakby potrzebę pokazania tego, że można ze swoim zrobić więcej niż wydawałoby się w pierwszej chwili? Czy to jakby z ciebie wychodzi, czy wyszło samo?
Nie, wyszło ze mnie. Mhm. Wyszło ze mnie. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że zakładanie, że coś się w życiu samo stanie, to może życie minąć i nic się nie stanie.
Nadal będziesz czekał.
Tak. To chyba nic samo się nie dzieje. Ja byłem trochę nieszczęśliwy w tym miejscu, w którym byłem wtedy w pracy, nie? To w ogóle to była sytuacja wymarzona, bo praca od poniedziałku do piątku, całkiem spoko pieniądze, tam i wracałem do domu i nie miałem co robić. I trochę mi to przeszkadzało, bo raz jeden tydzień, drugi tydzień, miesiąc, tak jest fajnie, ale potem jak co weekend jest grill i piwko, to ta wymarzona sytuacja nagle staje się takim, kurczę, mech, nie? Tak nie bardzo.
Nieznośna lekkość bytu.
O, tak, pięknie. Jest dość na lekkość bytu. Nawet w waszym podcaście o tym była mowa ostatnio, nie?
Możliwe, że gdzieś to się...
Marek czasami jest taki romantyczny poeta.
Raz na jakiś czas mam takiego Tureta, że mówię coś mądrego. Taka raz taki, że...
Nie, bo słuchałem jakiegoś podcastu i właśnie... Nie, to było chyba Andrzeja Tucholskiego.
Nie, na pewno u nas się takie mądre rzeczy zdarzają.
U Andrzeja Tucholskiego. On mówił o nieznośnie lekkości bytu.
Znaczy ja wiesz, nie, na pewno to nie było u nas, bo ja się zdziwiłem, że Marek coś takiego
mówi. Że taki ciąg słów się wydobył z moich ust. Tak? Wow.
Przytuliście. Wow.
Tak, ale jakby zaczęło mi to przeszkadzać. I zacząłem się zastanawiać, co powinienem robić dodatkowo, albo może w ogóle pójść z całą karierą w innym kierunku. Bo i takie rozważania były, dlatego pojawił się coaching. Myślałem o tym, żeby robić to jakby dużo i mocno, ale jakoś tak wyszło, że zacząłem więcej robić tych wystąpień publicznych. Ale to było też jakby jedna kolejna rzecz i to też nie wydarzyło się tak, że po prostu nagle zaczęły się wystąpienia, tylko ja najpierw zacząłem chodzić do klubu Toastmasters w Gdańsku. Po to, żeby, no chyba nawet nie tyle, żeby się nauczyć występować publicznie, tylko żeby się jakoś przełamać. Bo takim moim nielicznym wystąpieniom towarzyszył jednak duży stres do tego stopnia towarzyszący mi, że miałem odcinki tak zwane, czyli po prostu był blackout i nagle nie wiedziałem, co mam mówić i była taka dziura, więc...
Jakby ktoś się zapytał, jak masz na imię, to...
Albo pewnie bym w ogóle nic nie powiedział, miałbym gardło tak ścięte, więc przez jakiś czas chodziłem do tego klubu Toastmasters. Po to, żeby gdzieś tam siebie przełamać. Potem też w pewnym sensie zbiegiem okoliczności, tylko tym zbiegiem okoliczności pomagałem. To znaczy zacząłem jeździć na różnego rodzaju konferencje. Sam po prostu kupowałem sobie gdzieś tam wejściówki, jeździłem tam, gdzie mnie interesowało. Poznawałem kolejne osoby. Poznałem Kamila Kozieła, który dobierał prelegentów właśnie na TEDxa. To było moje takie pierwsze naprawdę duże wystąpienie. Tam wcześniej już pojawiły się jakieś małe firmy, znaczy małe, nawet dla Polfarmy występowałem przed TEDxem jeszcze. Natomiast to był dla mnie taki social proof. Już to wiadomo było, że będzie na YouTube, więc to musiało być dobre.
No i TEDx, jakby solidna
tak,
marka.
Sam w sobie to większość osób kojarzy, czym jest TEDx. No i po tym TEDxie stało się łatwiej, no bo to już każdy, kto chciał zweryfikować, to już nie musiał polegać na tym, co jest na stronie internetowej napisane i na tym, co im mówię, tylko mógł sobie zweryfikować. Tak,
imię, nazwisko na YouTube.
Potrafi, ma historię i...
A to właśnie TEDx był takim momentem przełomowym, że wtedy to jakoś ruszyło?
Ja myślę, że
tu nie można mówić o momencie przełomowym, bo ja nawet do dzisiaj nie uważam, żeby jakoś był szczególnie rozchwytywany, nie? Więc okay. Ja nawet nie wiem, czy do dzisiaj ruszyło. To po prostu jest jakieś takie stopniowe budowanie, jest co chwilę coraz lepiej jest. Okay. Nie? Także najpierw była praca nad sobą, potem był ten social proof w postaci TEDxa, mhm. A potem gdzieś tam kolejne wystąpienia. No i ja nadal uważam, że jakby, nie wiem, czy nawet największym osiągnięciem jest to, że z sukcesami występuję na Elo w marketingu. To jest konferencja, mhm. która jest grywalizowana, gdzie wszyscy prelegenci są poddawani ocenie. W związku z czym, jeżeli damy ciała, to nie ma opcji, żeby to po prostu umknęło, bo 800 osób siedzi na sali i oddaje głos. Na TEDxa może dostać się każdy, jeżeli zostanie przyjęty, zaproszony mhm. przez organizatora, więc to jest fajna sprawa, ale wbrew pozorom to nie jest aż tak trudne, jakby się mogło wydawać, jeżeli chcemy.
Mhm. No, na I Love Marketing to tak, dostać się trzeba
tam,
powalczyć.
Tak, nie? Dostać się tam, to tam poziom prelegentów jest nieprawdopodobny. To jest nie tylko śmietanka prelegentów w zakresie marketingu, ale prelegentów w ogóle. Oni mhm. naprawdę mają niesamowity skill. A jak komuś się noga powinie, to po prostu odpada. Ja jestem już, będę teraz na czwartej edycji, bo już dzisiaj ta, która się odbyła, to była moja trzecia. I to jest chyba taki najlepszy wyznacznik tego, jak dobry jesteś. Bo jesteś zazwyczaj tak dobry, jak twoje ostatnie wystąpienie. Nie? Więc tak, natomiast to jest sukcesywne dokładanie kamyczków, cegiełek do tego. Nie wiem dokąd to idzie, nie wiem, gdzie to się skończy, bo nie mam w sumie jakiegoś planu nawet na to za bardzo. Chcę to robić, zawsze żona się ze mnie śmieje, bo jak jest jakaś konferencja i wiąże się to każdorazowo z kilkudziesięcioma godzinami przygotowań.
A teraz, żeby stanąć na scenie na 20 minut, nie?
Tak,
18.
Tak. Ludzie nie wierzą w to. Nie? Jak pamiętam, dla Polfarmy to było takie zabawne, bo już tam po prelekcji jakieś papiery jeszcze musiałem wypełnić, no tutaj dla księgowych tam, czy nie wiem, musisz wypełnić dokumenty i pisać, jaki był szacunkowy czas przygotowywania wystąpienia. Tam chyba wtedy za to wystąpienie wziąłem, były moje absolutne początki, chyba z 1200 zł. I miałem przeliczyć to przez ilość godzin i tam wyszła jakaś taka w ogóle żenująca kwota za godzinę, bo wpisałem chyba 50 godzin przygotowanie, nie? Jak 50 godzin? Przecież godziny u nas występowałeś.
No tak, to ktoś pomyśli, dobra, godzinę wystąpienia, ale... no to dobra, dwa razy więcej przeznaczył na przygotowanie i tyle.
Nie? Tak, ale to nie jest tak, że ta godzina wystąpienia to jest cała praca, zatem stoi, w szczególności, że jak slajdy trzeba przygotować, to jest po prostu olbrzymia ilość pracy, olbrzymia, tego nie widać.
To bardzo często z takimi właśnie rzeczami związanymi z tworzeniem czegokolwiek. W sensie wynik, nie wiem, czy w kręceniu filmów, tak, scena, która trwa 10 sekund, była kręcona 4 dni, potem w postprodukcji to trwało ileś tam jeszcze miesięcy, tygodni, przy tym podcaście też, no się wydaje co, gadamy powiedzmy godzinę, półtorej, no to tyle roboty. No nie, no bo wokół tego to jest jeszcze ileś tam różnych kroków, których kompletnie nie widać. Nie?
Tak.
I ciężko jest czasami, dopiero jak człowiek sobie podliczy, to sam przed sobą czasami się dziwi, Boże, ile ja na to czasu poświęciłem.
I nawet czasami mam takie przemyślenia, że tyle godzin, potem na godzinę wychodzisz i czy to jest tego warte, ale no, po tak. takich dniach jak dzisiaj po konferencji, kiedy jest ta zwyżka już potem, kiedy zbiera się owoce tej pracy swojej, to jest fajne. To jest...
To ładuje na kolejne tygodnie, miesiące, nie?
Tak, tak. No i ja mam potrzebę z jednej strony trochę błyszczenia. Mhm. Ja lubię błyszczeć, ale nie cały czas. Jakby lubię od czasu do czasu, nie zniósłbym na przykład takiego życia, że co tydzień gdzieś na jakiejś bankiecie.
Na ściance.
Tak, zupełnie.
Czyli życie celebryty nie jest dla ciebie.
Nie, to zupełnie nie jest moje. Natomiast raz na 3-4 miesiące pojawić się na jakimś takim fajnym, dużym evencie, to mega ładuje akumulatory i wyrywa z takiej codzienności. Tak. I no to jest super.
No właśnie może też, gdyby to było co tydzień, to właśnie też by może właśnie spowszedniało. Właśnie to byłoby ta nieznośna jakość bytu. Te wieczne, wiesz, bo jeżeli masz to raz na kilka miesięcy i kosztuje ci to bardzo dużo, to tym bardziej doceniasz to, co dostajesz w zamian, tak? A jeżeli by to było co tydzień, no to siłą rzeczy nie poświęcisz 50 godzin w tygodniu na to, żeby coś takiego zrobić, więc to byłoby dużo mniejsza inwestycja, dużo mniejsza zapłata z powrotem i takie trochę spowszednienie.
To nie 50 godzin w tygodniu, mówię tu o...
Nie, ja mówię, że gdyby to było co tydzień, tak, to byś nie był w stanie tego w tygodniu upchać 50 godzin.
No, ale to wiesz, jakby pracujesz na tym samym materiale, nie? To trochę jak stand-uperzy.
Bardzo rzadko pracuję na tym samym materiale.
Tak?
Bardzo rzadko, bo zazwyczaj, tak jak mówiłem o tych wystąpieniach motywacyjnych, to zazwyczaj klient ma jakieś swoje życzenie, okay. A to dużo zmienia. Bo okej, okay, ja, moją historię, trudno, żebym powiedział inaczej.
Bo to powiedzie, a to by, gdybyś mógł wpleść to, a to ci rozwala całość.
Opowiedz to tak, jakbyś się urodził w Afryce.
Zazwyczaj jest jakieś takie życzenie, bo zależy nam na tym, żebyś powiedział to w takim kontekście, albo żeby padło tak, żeby oni zrozumieli to w taki sposób. Okay. Więc są te takie...
Możesz podać jakoś, nie podając nazwy firmy, jakąś taką najdziwniejszą prośbę, jaką dostałeś? Taką, że jak to usłyszałeś, to tak już nie dowierzałeś do końca, że było coś takiego, czy to nie są aż tak dziwne rzeczy?
Nie, to nie są aż tak dziwne rzeczy. To są wszystko akceptowalne. Po prostu akurat w tym momencie w firmie jest jakaś
pewnie bardziej
taka...
związane z misją, z wizją firmy, z wartościami.
Otóż to, dokładnie. Okay. I na przykład chcą, żeby to, co będę mówił, żeby i pasowało im klocuszki do ich misji firmy, do wartości. I tak. No.
Żeby się odpowiednie słowa pojawiły, które gdzieś tam występują.
Albo słowa klucz, albo żeby całość pasowała do tego, co jest tam pracownikom w sensie,
kluczone. Domyślam się, że ostatnio rozmawialiśmy o tym Wilku z Wall Street, że nie ma sytuacji. Gdybyś mógł tak ze dwa slajdy, gdzie tam, nie wiem, się karłem w tarczę rzuca.
Nie ma. Poza tym ja bym chyba sobie na to nie pozwolił, bo tak jak mówiłem, no, mam gdzieś tam jakieś tam swoje zasady i... Ja to robię, bo chcę, a nie bo muszę, więc to nie jest tak, że ja muszę wszystko przyjąć i to jest najtrudniejszy moment, bo w sumie wcale nie aż tak dawno temu, stosunkowo niedawno borykałem się z tym, że zaczęły się pojawiać zlecenia, które zaczęły się na siebie nachodzić, albo które mi nie odpowiadały i musiałem zacząć po prostu dziękować za wystąpienia i to było bardzo trudne.
Właśnie miałem zapytać, czy to było trudne, czy to było fajne?
Nie, bardzo trudne.
Ale nie było takiej nutki w tobie właśnie tego, że takiego komfortu, znaczy, bo z jednej strony to jest trudne, no bo pewnie byś chciał te rzeczy zrobić jakby móc wszystkie. Natomiast z drugiej strony taka nutka takiego, okej, udaje mi się, I'm making it, wiesz, że masz na tyle dużo propozycji, że możesz sobie pozwolić na to, a wręcz musisz, wiesz, rezygnować.
Nie, przychodziło mi to ciężko.
Okay.
I nawet brałem wcześniej niektóre takie zlecenia, które nie do końca mi leżały w takim sensie, bo na przykład byłem już wyeksploatowany, zmęczony, nie chciałem tego robić, ale to przyjaciel gdzieś tam prosił, żeby ten, że różne były sytuacje i się decydowałem i robiłem, ale to było trochę wbrew mnie.
Okay. Że potem jakby efekt końcowy, jakby nie byłeś sam zadowolony z tego, co...
Nie, z efektu zazwyczaj...
Tylko za dużo ci to kosztowało, tak?
To po prostu wiązało się z tym, że ja mam od roku dziecko. Wiem, że ty jesteś w podobnej sytuacji, bo
tak,
ty się tam
schowałem w kasę.
Więc też masz małego brzdąca. Mój ma roczek, wczoraj dokładnie skończył rok.
O, 100 lat.
Dziękuję, przekażę.
Tak, wszystkiego najlepszego.
No, więc też trochę inaczej na ten czas teraz patrzę, bo wszyscy ciągle powtarzają mi, nie przegap tego momentu. To jest bardzo ważne, żebyś był. A ja wiem coś o tym, bo mój tata jest przedsiębiorcą, ja jestem jakby przedsiębiorcą w drugim pokoleniu. I to jest pewnie niecodzienna sytuacja w Polsce i wiem, czym się bycie przedsiębiorcą okupuje. I jako dziecko jeszcze, w sensie, czy jako nastolatek, powiedziałem sobie, że ja tak kiedyś nie będę. Ja wiem, że tak wszyscy mówią o swoich rodzicach.
A potem popełniają te same błędy.
Ostatnio Marcin Prokop powiedział świetną rzecz w wywiadzie u Wojtka Herry, że każdy z nas ma jakieś takie doświadczenia z dzieciństwa. To nie muszą być wcale traumatyczne doświadczenia. Które gdzieś tam nam nie leżało, nie? Bo na przykład się rodzice zachowywali tak, a nie inaczej i my tak się nie chcemy zachowywać. Nie? Pewnie każdy ma coś takiego. I on powiedział, że większość osób przenosi dalej to na swoje dzieci. Nie? I na przykład było jedno dziecko, potem ta osoba mówiła, że nie będzie tego robić, potem sama ma czwórkę dzieci i przyniosi na te czwórkę dzieci i zamiast zatrzymać to, co mu się nie podobało, co wyniósł z dzieciństwa, to zmultiplikował to i przyniósł na czwórkę swoich dzieci. Nie? I Marcin Prokop powiedział, że on tego nie chce robić i że on chce być tamą, czy takim falochronem dla właśnie tych złych rzeczy, które gdzieś tam go kiedyś spotkały. I chce mieć tą świadomość i nie chce tego przynosić na swoje dzieci tak, aby one były tego wolne. To mega mi się to spodobało, bardzo to ze mną rezonuje. Nie wiem, czy mi się ze wszystkim uda, bo wszyscy mi mówią, że jestem bardzo do mojego taty podobny mimo wszystko. Natomiast
No, myślę cały czas o tym, mam tego świadomość i mam nadzieję, że tego czasu uda mi się znajdować na tyle dużo, aby na razie nasz jeden syn nigdy nie musiał nawet myśleć o mnie w taki sposób, że tego czasu miał ode mnie za mało. Teraz musiałem być na konferencji, ale przynajmniej go zabrałem ze sobą. I świetne uczucie, kurczę, dzisiaj jak tak występowałem, on siedział w pierwszym rzędzie i patrzy i tata cały czas. Albo...
Krzyczał do ciebie?
Tak, to krzyczał. I nawet w którymś momencie była taka zabawna sytuacja, bo ja coś powiedziałem i była taka cisza, bo jakby zostawiłem sekundę czy dwie na refleksję, a Zachary, on ma takie, on lubi tak się jakby zachwycić, taki dźwięk wydaje, taki... I w tym momencie właśnie, jak ja to powiedziałem, była taka cisza, ona całą salę tak. O dźwięk zachwytu. No myślałem, że się puryczę ze szczęścia. To jest super.
Koniec prezentacji, już nie mogę.
Tak. A bardziej, że ci mówiłem o jakby wyjątkowo o wielu jakby wzruszających rzeczach. Zazwyczaj były to takie mocno biznesowe te wystąpienia. No i było to pod wieloma względami trudne, nie? Bo to, że gdzieś tam Zachary jeszcze się cieszył i te dzięki wydawał, no to z jednej strony było fajne, a z drugiej strony było to utrudnienie, także no. Ale fajnie było mieć żonę dzisiaj przy sobie. Super. I syna, no.
Fajnie, że to się daje pogodzić, nie?
Ja się dopiero uczę tego, więc...
Kurczę, wiesz co, tak...
Najważniejsze w życiu jest jakby nie zatracić się ani swojej, bo... Ty masz troszeczkę podobnie jak ja, w sensie masz pracę, która jest fajna w sensie takim, że... No masz za to pieniądze, żyjesz sobie za to, jest okej, ale ona jest jakby, to jest zbyt mało w twoim życiu, żebyś czuł się pełny i spełniony, tak? Ja właśnie, ty masz wystąpienia publiczne, czy coaching i tak dalej, ja mam ten podcast. To jest moje hobby, to jest moje oderwanie się od tabelek w Excelu, który po prostu odruchy wymiotne, nie? Natomiast właśnie kluczem do tego, żeby rzeczywiście, no to w dalszym ciągu nie jest całe życie. Kluczem do tego jest to, żeby z jednej strony mieć czas na tą pracę, którą no trzeba do niej chodzić, dopóki się nie wygra szóstki w totka, to do pracy, pracę jakąś trzeba mieć, a nawet jak się wygra tą szóstkę w totka, to warto moim zdaniem pracę jakąś mieć, żeby mieć czas na to, co się rzeczywiście, przez to czuć się spełnionym, ale też z drugiej strony to, o czym ty mówisz, żeby mieć czas też dla innych, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku za lat 15, że nie masz o czym rozmawiać ze swoją żoną, nie wiesz tak dokładnie, gdzie się podziały te pieluchy, w sensie, ale to on już nie robi w te pieluchy, w sensie, jak to wygląda, wiesz. I dokładnie tymi samymi rzeczami teraz staram się żonglować w jakiś sposób, więc dokładnie rozumiem, o czym mówisz.
Nie? Tomek, jesteśmy mega pozytywnym gościem i wiesz, jak tak rozmawiamy o twoim podejściu do życia, to wszystko jakby tak się maluje optymistycznie. Zawsze tak było? W sensie, czy
nawet,
taki, wiesz...
nawet nie zawsze tak jest, a nie tylko, że nie zawsze tak było, bo to, wiecie, to jest trochę jak z mediami społecznościowymi, nie? Nikt tam nie będzie pisał, co mu się strasznego wydarzyło, tylko...
Dzisiaj miałem zatwardzenie, no nie
otóż to, ja jest takie zdanie, które lubię powtarzać, że media społecznościowe to jest taka wystawa i nie należy porównywać swojego zaplecza do czyjejś wystawy. No bo to jest bez sensu, nie? Każdy ma jakieś tam swoje zaplecze i to nie jest tak, że jest zawsze kolorowo. Dzieją się rzeczy, o których pewnie nawet nie będę chciał mówić. Nawet ostatnio nas spotykały różne smutne rzeczy. Natomiast no, to jest proza życia i to nie jest tak, że jest fajnie i kolorowo. Nawet z uwagi na ilość pracy, jaka ostatnio była, no to czułem się po prostu skrajnie wyeksploatowany, bo ostatni półtorej miesiąca, dwa, nie miałem chyba nawet jednego wolnego weekendu. Po prostu od poniedziałku do piątku w zasadzie praca, a w weekend, kiedy się udało, to było właśnie przygotowanie gdzieś tam kolejnych prezentacji, wystąpień, ich ćwiczenie, zbieranie materiałów, przygadywanie, znowu poprawianie i tak do nocy i się kładłem, więc nawet teraz podczas przygotowania się do I Love Marketing, Radek, który buduje jakby całą tą konferencję od strony technicznej. On ma starsze dzieci ode mnie i zawsze mi powtarza, tylko pamiętaj, żeby znaleźć dla nich czas. I kiedy dzwoniłem do niego przed konferencją, on mówi, znajdujesz czas dla syna? Ja mówię, wiesz co, generalnie tak, ale to nie jest teraz dobry czas na odpowiadanie na to pytanie, no bo tego czasu nie było dużo. Natomiast no, mam tą świadomość i... Ten I Love Marketing teraz jest takim momentem, kiedy teraz już mam nadzieję, że do świąt będzie luźniej i spokojniej i nie mogę się doczekać aż tego
chyba
weekendu.
Chyba, że wiesz, teraz firmy się dowiedzą, że zająłeś czwarte miejsce i się zasypie.
A to prawda, bo jadąc do was już dostałem maila od jednej dużej firmy farmaceutycznej, więc...
Trochę tak to działa, nie?
Tej pracy było teraz dużo, ale no też z drugiej strony to... To jest ten przyjemny rodzaj pracy. To jest ten, tej pracy, który, w której się spełniasz, więc to też nie do końca robisz wbrew sobie, nie?
I niczego nie robię wbrew sobie. W ogóle nie staram się nie robić rzeczy, które są wbrew mnie. Natomiast nawet jeżeli robię coś w zgodzie z sobą, to nie znaczy, że to nie jest męczące, no bo jest męczące. Tym bardziej, jeżeli czasu jest mało. Ja zazwyczaj staram się jakoś tak to rozplanować, żeby nie robić wielu rzeczy naraz, bo można zwariować. Nie? Jeżeli ciągniesz po prostu kilka tych sznurków jednocześnie, a ostatnio miałem nawarstwione tyle różnych projektów obok siebie, że już nawet nie patrzałem, ile tego jest, tylko patrzałem, jaki jest najbliższy. I działałem do tego w taki sposób, że dobra, najpierw zamykam ten, co jest najbliższy, nie myślę w ogóle o tych pozostałych, bo...
Tylko te najpilniejsze,
bo,
nie?
Tak, bo spanikuję i dopiero potem w momencie, kiedy kończę...
Wydech.
Tak, nawet nie wydech, tylko po prostu usta nad wodę i dobra, lecimy do kolejnego. Nie? I tak ostatnie tygodnie wyglądały. No i I Love Marketing był teraz ostatnim takim dużym i teraz przyjadę do domu sobie... Zrobimy półlitrowy kubek herbaty z miodem, z cytryną, włączymy sobie Netflixa i się po prostu będziemy obrzydliwi opieprzać przez cały weekend. Także
bardzo dobrze.
A powiedz, no bo w tej chwili jesteś przedsiębiorcą, jesteś mówcą motywacyjnym, jesteś coachem, masz bardzo dużo zajęć, natomiast jak sobie wyobrażałeś swoje życie dorosłe, kiedy byłeś dzieckiem, kiedy byłeś nastolatkiem? Swoje dorosłe życie.
Praktycznie zawsze byłem przekonany, że będę przedsiębiorcą.
Bo to, jak rozumiem, też jakby z rodziny wyniosłeś.
Tata we mnie to zaszczepił, jeszcze jako dzieciaka zabierał mnie do firmy, na konferencje, na walne zgromadzenia zarządu, więc...
O kurczę.
Tak. No,
to... Ile miałeś lat, kiedy byłeś na pierwszym walnym?
Nie potrafię odpowiedzieć, ale...
Ale tak 7, 15?
7 pewnie nie, ale mogło być 10, 9, 11, więc jakby od najmłodszych lat gdzieś tam skorupka tym nasiąkała. I zawsze wydawało mi się, że przedsiębiorcą będę. Natomiast poza tym, co mi zostało jakoś tam wszczepione, powiedziałbym, ja nawet do dzisiaj nie jestem pewien, czy to, co ja robię teraz, to jest coś, co ja będę robił całe życie. Bo ja mam w sobie taką straszną potrzebę, wiele osób nazywa to słomianym zapałem. Bo ja ciągle lubię próbować nowych rzeczy.
O, opowiedz mi o tym, bo ja mam to samo. Ja to po prostu tak się może nie szybko, ale... Często mam potrzeby jakby zmiany jakiejś, nie? I wielokrotnie nawet jakby w kwestiach zawodowych te zmiany się gdzieś tam pojawiają i to są czasami radykalne zmiany kierunku, a czasami wiesz, jakieś modyfikacje. I przez pewien czas mnie to bolało, że właśnie nie jestem sumienny, nie jestem wytrwały, bo to jakby wytrwałość buduje sukces, nie? Jak jest twoje myślenie o tym?
Ja przez długi czas tak myślałem, że ze mną coś jest nie tak, że ja ciągle czegoś nowego próbuję, ale zauważyłem, że jednak jak trafiam na coś, co jest moje, no to nagle się okazuje, że mogę, potrafię.
I robisz to długo.
I robię, i mucę kolejne prezentacje, i robię to dobrze, i ludzie są zadowoleni, często nawet chyba częściej są zadowoleni bardziej ode mnie, bo gdzieś tam mam... Dużo od ciebie wymagam i nawet jeżeli ludzie są bardzo zadowoleni, to ja widzę, że mogło to być jeszcze trochę lepsze. Więc to mi dało do myślenia, że to nie jest tak, że tak jest ze wszystkim, tylko po prostu czegoś próbuję. Coaching nawet też taki trochę jest, bo ja myślałem, że z coachingiem będzie tak, że to będzie mój zawód. A tymczasem okazało się, że traktuję to teraz bardziej jako poszerzenie moich kompetencji i jako menedżera i w ogóle jako człowieka, bo zawód coacha uczy słuchać, bo to jest jakby w ogóle podstawowa kompetencja, zadawanie pytań i słuchanie. Ja ze słuchaniem miałem problem i odkąd zacząłem praktykować jako coach, a nie praktykuję jakoś strasznie dużo, to coś się zmieniło i nawet tak wydaje mi się, że jakby once coach, always coach. Nie? Coś takiego jest, że jak raz się staniesz, to gdzieś tam tobie coś się zmienia i tym coachem po prostu już jesteś i tak mi się wydaje, że się stało, ale moje spojrzenie na ten coaching wcześniej było inne niż jakby ja to widzę teraz. I nie wiem, czy będę z jakiś czas praktykował dalej coaching, natomiast wiem, że to było fajne doświadczenie, które mnie ubogaciło. Mam dodatkowe narzędzia, kompetencje, mam sporą wiedzę w tym temacie i to jest super. Natomiast nie uważam, żeby to było coś złego, skoro spróbowałem, zweryfikowałem i widzę, że to nie jest dla mnie. To nie mam takiego problemu, że mam tak ze wszystkim, nie? Bo jeżeli ktoś ma 40 lat i tak ma miał do tej pory w życiu ze wszystkim, no to może po prostu jest Piotrusiem Panem. Mhm. Ale jeżeli wiemy, że mamy rzeczy, których jesteśmy odpowiedzialni i dajemy radę, tylko po prostu te nowe rzeczy, których próbujemy, okazują się po czasie mniej lub bardziej dla nas, no to co jest tym złego?
Ale to też dodaje takiego kolorytu w życiu, co? Że jakby jakby poznajemy nowe rzeczy, też przy tym poznajemy
że
siebie.
Że w wieku 50 paru lat będziesz miał kilka ciekawych historii do opowiedzenia.
Dokładnie
że
tak.
Robiłem
chociażby,
to, próbowałem chociażby. Tego.
Dla mnie to jest jak najbardziej okej.
Okay. Słyszałem takie powiedzenie, że na starość, mam nadzieję, że to jeszcze długo, że bardziej będziemy
że długo
żałować.
Nie będziesz stary?
Proszę?
Że długo nie będziesz jeszcze stary?
Tak.
Okej.
Okay. Tak, dokładnie. Że bardziej żałujemy rzeczy, których nie spróbowaliśmy, niż tych, których spróbowaliśmy, a nawet nie wyszły.
Mm-hmm. Tak. Znaczy, nie wiem, czy tak jest, ale tak też słyszałem.
Znaczy, do mnie to przemawia i jakby tego się trzyma. Mm-hmm.
Znaczy, moim zdaniem kluczem do... Może nie jedynym, tak? Bo to pęk kluczy jest potrzebny, ale jednym z kluczy do szczęścia w życiu właśnie jest próbowanie wielu rzeczy właśnie po to, żeby móc znaleźć spośród nawet 40, których się spróbuje, tą jedną, w której będziemy się w jakiś sposób spełniać. No bo ja pamiętam, jak byłem dzieciakiem, no to jak każdy człowiek, bo to się mówiło, ja mam strasznie słomiany zapał. Wszyscy mają słomiany zapał. Wszyscy ludzie chwytają się różnych rzeczy, tylko niektórzy wypalają się w tym czymś szybciej, wolniej, bardziej się tam, nie wiem, lepiej, gorzej zniechęcają.
Albo uznają, że skoro już raz weszli do tej rzeki, to już muszą
siedzieć w tej rzece.
Brnąć i być nieszczęśliwi.
Tak. Albo z drugiej strony spróbują tylko raz. Raz się nie, za pierwszym razem nie było idealnie, więc nie spróbuję po raz drugi, gdzie już mogłoby się na przykład udać, nie? W drugą stronę. Mm-hmm. Ja pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, to obejrzałem Karate Kida i ja muszę iść na karate. Mamo, od razu to było 10 sekund, jak tylko się napisy końcowe pokazały. Mamo, ja chcę koniecznie, i zacząłem w szafę kopać, wiesz. Natomiast moja mama powiedziała, tak, dobrze, poczekaj. I ja przez jakiś tydzień to po prostu ja idę na karate, przez tydzień na te karate szedłem, nie?
Robiłeś hadzia?
Robiłem hadzia, tak. Wszystkie te dźwięki sobie wydawałem. Natomiast moja mama nie była do końca przekonana, bo dla mojej mamy nie ma czegoś takiego jak sztuka walki, jest tylko lanie się po mordach. Nie była przekonana, nie zgodziła się na to. No i w pewnym momencie, ja nie miałem własnych pieniędzy, jak miałem 7 lat czy 8, więc nie miałem jak pójść na te karate, jakoś tam minęło. Chciałem rolki, to dostałem jakieś tam rolki, ale nie były takie, jak ja chciałem, więc z kolei ja się zniechęciłem i potem było, widzisz? Kupiłam ci rolki i nie jeździsz. Poszedłbyś na te karate i też byś się zniechęcił, wiesz. Więc też dużo od nas samych też, ale też od środowiska, od rodziców w tym młodym wieku też bardzo dużo zależy. Ty chcę troszeczkę wrócić do tego, o co zapytałem wcześniej, o to, jak sobie ty wyobrażałeś swoją przyszłość. Czy ty już wtedy próbowałeś właśnie różnych rzeczy, bo wiem, że masz albo miałeś, nie wiem, może ktoś już zdążył go pokonać, rekord świata w pływaniu. Kiedy miałeś lat chyba 9, jeżeli dobrze pamiętam z tych podcastów.
W dniu moich urodzin praktycznie, byłem 10 urodzin.
Czy ty dużo takich rzeczy właśnie próbowałeś? Miałeś takie właśnie wsparcie rodziców? Czy ty się czułeś w jakikolwiek sposób przez samego siebie albo przez innych ograniczony w tym, czego mogłeś spróbować i doświadczać?
Albo właśnie wspierany, jakby szczególnie.
Bardziej wspierany niż ograniczany. Jeżeli czegoś nie mogłem z uwagi na moje ograniczenia, to po prostu traktowałem to w zasadzie takie życie. Nigdy się jakoś tam na tym nie zamartwiałem szczególnie. Natomiast zarówno to, że jeżdżę samochodem, jak i to, że pobiłem ten rekord, to jest zasługa moich rodziców. No bo to oni wynajdowali jakby te możliwości rozwiązania. Nie było tak, że jako dzieciak siedziałem i szukałem, co mógłbym kurczę robić, jaki sport. No raczej nie. No, jak gdzieś życie podsuwało jakieś rozwiązania, to gdzieś tam do kosza się rzucało z kolegami, albo mieliśmy włofistę, który był na tyle mądry, gdzieś tam próbował wymyślać jakiś taki sport, w którym mogłem się też realizować. On wymyślił taki rodzaj piłki nożnej, gdzie moi koledzy musieli grać plecami do dołu, czyli ręce i nogi mieli takie pająki do tyłu. I mogli kopać tylko nogami, więc było to dosyć jakby trudne dla nich. My się poruszali dosyć pokracznie. A ja bez wózka też się mogę poruszać, szczególnie kiedy miałem trochę mniej kilogramów, to szło mi sprawnie jako dzieciak. Więc ja tam sobie między nimi skakałem jak taka piłeczka i ich wymijałem i niczym Ronaldo tam wśród nich byłem, więc raz, że to była dosyć taka rozwijająca aktywność fizyczna, bo ona budowała w zasadzie całe ciało tych chłopaków, więc tam dla nich to było okej. A ja mogłem
też jako chłopak się spełnić, bo jak było, wiecie, wybieranie do kapitanów i potem kapitanowie wybierali drużyny, to ja byłem wybierany jako pierwszy, bo ja mogłem tą ręką robić cuda i szybko wskakiwałem i nagle, wiesz, z kogoś, kto tam stał zazwyczaj obok boiska, byłem nagle wybierany jako pierwszy, więc to takie małe rzeczy mocno budowały tą moją tożsamość i taką pewność siebie.
Kurczę, ale to dużo zależy od tego, na kogo się trafi.
Na super ludzi trafiłeś.
Ja to ciągle powtarzam,
naprawdę,
że mam niesamowite szczęście do osób, na jakie trafiam w życiu. I to się ciągle sprawdza i to są takie czasami małe rzeczy, a czasami duże, jak z pływaniem czy samochodem, no bo są rzeczy, takie kamienie milowe w moim życiu. A czasami, tak jak powiedziałem, malutkie, jak na przykład teraz wpadłem na pomysł, ponieważ robiłem tę prezentację o inkluzywności, to w pewnym momencie, to na kilka dni przed lekcją, wymyśliłem, że skoro inkluzywnie, no to może zaproszę tłumacza migowego, żeby tłumaczył tę konferencję. Nawet jeżeli na sali nie będzie żadnej osoby, która z tego skorzysta, to potem jest VOD, a być może jeszcze sprawny marketing uwolni tą prezentację, ona będzie w ogóle ogólnie dostępna. No i wówczas jak tam będzie tłumacz migowy, który będzie tłumaczył, no to być może dodatkowo osoby dzięki temu skorzystają. No i tak jak powiedziałem, tak zrobiłem, załatwiłem tego tłumacza i rozmawiając z nim, mówi, dwa dni wcześniej tłumaczyłem akurat fajną prezentację jakiejś pani doktor i ona tam mówiła właśnie o niepełnosprawnych i jakieś książki mi powiedział i nagle się okazało, że to, o czym mówił, co zasłyszał na tej prezentacji, było na tyle fajne, że zaraz wrzuciłem sobie tych parę, dwa czy trzy slajdy i kilkadziesiąt sekund do mojego wystąpienia na Love Marketing. I są czasami takie małe rzeczy, gdzieś, z których należy korzystać, ale ja mocno wierzę w to, że większość osób nie spotykamy przypadkowo na naszej
drodze. Kurczę, to jest naprawdę piękne, no bo wiesz, jak ja sobie wyobrażę WF-istów, na których ja trafiałem, to oni by bardziej powiedzieli, Tomek, weź sobie, stań sobie obok, niech tam inni pobiegają.
Poczytaj książkę.
I wiesz, to jest naprawdę super, plus twoi rodzice.
Szczególnie, że ty jesteś w naszym wieku, bo ty jesteś rocznik 8-4?
8-6.
8-6, no jestem 8-5, ty jesteś
8-6.
No właśnie, to jesteśmy wszyscy w jednym wieku, więc jakby w tych samych szkołach...
Rośli z Czarnobyla.
W tych samych szkołach...
Ja jestem przed jeszcze, bo jestem styczeń.
Ja też, styczeń. Który?
31.
A ja 19.
A to w łonie matki bardziej się, wiesz, wchłania. Z tym samym pokoleniem WF-istów, żeśmy się
wychowywali. Ale w jakim łonie matki? My się urodziliśmy zanim wybuchł Czarnobyl.
A zanim wybuchł.
Tak,
tak, bo to był kwiecień.
Kwiecień.
Tak. No, także tutaj nie imputuj nam nic, tak? No,
nic, nie, dobra.
My już tam płyn Lugola tam łykaliśmy.
Nie, jak takie małe dzieci Lugola łykały? Takie malutkie?
Tak, no, a co, myślisz, że małe dzieci były nienarażone na promieniowanie?
No taki parasol, ten ołówian. Dobra, nieważne, nie porozmawiamy o Czarnobylu teraz. Więc tym bardziej wracając do tych WF-istów i do tych czasów, kiedy właśnie się wychowywaliśmy, to ja pamiętam, ty chodziłeś do jakiejś szkoły specjalnej, integracyjnej, to była zwykła podstawówka, szkoła średnia.
Tak, wiesz, a propos szczęścia, to było tak, że była podstawówka i w zasadzie potem te gimnazja nieszczęsne weszły.
Mhm. A właśnie, bo jesteście jeszcze do tego pierwszym rocznikiem.
Pierwszym rocznikiem gimnazjum.
Właśnie nie, ja to sobie tłumaczyłem, że to jakby nowoczesna reforma, ale jeszcze stary system, więc jakby najlepsze rozwiązanie, jakie mogło się trafić.
Mi się wydaje, że my jeszcze nie odczuliśmy tego gimnazjów jako gimnazjów.
Tak, to
były te same szkoły,
ten sam program.
Tak, więc tam się nic nie zmieniło, my to po prostu przeszliśmy po prostu suchą nogą, jakby to w moim przypadku nie brzmiało, nie? I to było tak nawet ze szkołami, że jeszcze ta szkoła, gdzie miało być gimnazjum, nie była zbudowana. I wybudowali nam nową szkołę z nową halą sportową w momencie, kiedy ja miałem do tego gimnazjum iść, tam właśnie kiedy mieliśmy jakby przejść do nowej szkoły i potem był problem, gdzie pójdę do liceum, bo tego liceum też nie było dostosowane. I akurat tak się wydarzyło, że kiedy ja miałem iść do liceum do pierwszej klasy, to właśnie to był pierwszy rok, kiedy oddali nową część i w ogóle przebudowali, były podjazdy i już było zrobione, więc jakoś tak się zawsze wydarzało, że nagle się udawało. Także dużo fajnych zbiegów okoliczności się gdzieś tam w moim życiu wydarzało i...
Ale też kluczem jest to, żeby te uśmiechy losu i pozytywne zbiegi okoliczności móc wykorzystać, tak?
Albo zauważyć, że tak w ogóle było, nie? Bo niektórzy przechodzą przez życie bezrefleksyjnie, nie zastanawiając się, że gdzieś tam coś im skapnęło w życiu, czy nie skapnęło, tylko skupiają się na tym raczej, co jest złe. A ja mam z kolei odwrotnie. Ja nie potrafię, no, czasami nawet jest tak, że ktoś mi coś zrobi, gdzieś tam mi nadepnie na odcisk i wiecie, powinienem teoretycznie czuć do niego jakąś tam urazę, I bardziej moja żona pamięta i przypomina mi, że ten też coś ci zrobił, ten tam ci ten, a ja bardzo szybko zapominam.
Ale wiesz co, ja też tego się uczę i to jest tak, że w takich sytuacjach, które teoretycznie mogą cię zaboleć, najbardziej poszkodowaną osobą jesteś ty, bo w tym tkwisz. Jakby
jak to pielęgnujesz.
Tamta osoba...
Jezus, Krzysiek, zapiszę to sobie.
Zapisz.
Ale taka jest prawda. No,
bo tamta osoba w ogóle o tym zapomni, może nawet na to nie zwróciła uwagi.
Nawet nie wie.
Nie wiedziała.
Nie wie, że to zrobiła,
po prostu wiesz, i po 10 latach ty jej wygarniesz i co, i masz zmarnowanych 10 lat, nie? Mhm. Więc ja też się uczę takiego jakby zostawiania rzeczy, okej, jakby minęło,
Dalej. Nie? Czytałem, że to jest taki mechanizm ewolucyjny, na zasadzie, że jak wsadzisz rękę do ogniska i się sparzysz, to żebyś do końca życia zapamiętał, żeby tego więcej nie robić. Czy nasz mózg jest tak skonstruowany, żeby łatwiej zapamiętywał to, co złego stało się w naszym życiu, żebyśmy potrafili tego w przyszłości uniknąć. Tyle tylko, że no, czasami można wpaść w jakieś sprzężenie zwrotne i jakby tkwić emocjonalnie cały czas w jakimś wydarzeniu, że to z tym jest w jakiś sposób
tak,
związane.
A propos tych takich dobrych zbiegów okoliczności, czy są jakieś takie codzienne sytuacje, gdzie masz takie poczucie, że kraj nie jest dostosowany do osób na wózku?
Nie jest za bardzo, ale nie jest tak źle, jak było.
Okay.
I robi się z każdym rokiem coraz lepiej.
W sensie, bo na przykład na wiele rzeczy my nie zwracamy uwagi, nie? Czy na przykład, nie wiem, jesteś w stanie do centrum handlowego każdego wjechać i zrobić sobie normalnie zakupy?
Nie przepadam za centrami handlowymi.
Zły przykład.
Tak, więc jestem tam raczej jak muszę, więc jakbym się nie mógł do jakiegoś centrum handlowego dostać, to po prostu uznałbym to za szczęśliwy zbieg okoliczności. Ale na przykład przez wiele lat nie mogłem oddawać głosu podczas wyborów jak normalny człowiek. Bo
nie byłeś w stanie się dostać do komisji wyborczej.
W lokalu wyborczym, tak, był na pierwszym piętrze i były schody. No tak. I podejrzewam, że to nawet nie było zgodne z regulaminem czy z prawem. Komisja wychodziła z kartą do mnie, a ja dawałem głos na ścianie. I zawsze byłem wściekły, że...
Ktoś inny musiał do urny to wrzucić.
Tak, ale to już nie o to chodziło. Chodziło mi o to, że wiedzą, że jest taki problem i nikt nie wpadł na pomysł, żeby nawet stolik wystawić, żebym mógł oddać na stoliku głos. Komuś albo na parapecie, albo na oknie, albo na ścianie zakreślać krzyżyk, co było może nie uwłaczające, bo to było trochę za duże słowo, ale
denerwujące, co
ale było trochę przykro, nie? Wiesz, że tyle lat i mała miejscowość, bo mieszkamy pod Trójmiastem, więc to też...
To nie jesteś anonimowy.
Tak,
też,
nie jestem anonimowy absolutnie. Nawet powiedziałbym, że z uwagi na i trochę na osiągnięcia i te sportowe i jakby na innych tych, i z uwagi na to, że jestem na wózku i większość osób mnie zna po prostu w tej miejscowości. No to chociażby po to, jakby ten stolik się pojawił, to byłoby fajnie, bo człowiek by się poczuł jakiś taki, kurczę, zauważony i doceniony, że jest taki problem. No ale od poprzednich wyborów jest winda i już teraz jak człowiek wjeżdża do góry, biorę kartę, oddaję i to było takie fajne. Także zmienia się.
Okay. Czy są jeszcze jakieś takie inne sytuacje codzienne, na które wiesz, powiedzmy, normalnie ludzie nie zwracają uwagi, a które są dla ciebie jakimś tam utrudnieniem?
To, na co ludzie nie zwracają uwagi, czasami mocno mnie szokuje, bo potrafią na niesamowite rzeczy nie zwracać uwagi. Miałem kiedyś taką sytuację, kiedy się chciałem mówić do jakiejś pani doktor, której nigdy wcześniej jeszcze nie byłem. Nie pamiętam, czy to był jakiś dermatolog, czy nieważne. I się pytam, czy się do niej dostanę, bo mówię, że się poruszą na wózku. Tak, jestem na parterze, nie ma w ogóle żadnego problemu. Zapraszam. Przyjeżdża na miejsce i się okazuje, że to nie jest parter, tylko pół piętro i że prowadzi tam chyba 5 schodków.
O 5 za dużo,
no oczywiście. No
i... bo twój wózek podjedzie pewnie tam pod krawężnik maksymalnie.
Krawężnik, tak. Jakiś większy próg i z tym system sobie poradzę, ale 5 schodków na pewno nie. No i dzwoni do pani do tonu, wchodzi, mówi, pan sobie to pracuje 15 lat. I ja nie widziałem tych schodów.
Nie zwróciła uwagi na to, że one tam w ogóle
tak,
są.
Tak. I to jest najczęstsza rzecz. I jak pytam nowo poznane osoby, na przykład czasami gdzieś właśnie na konferencji, potem mam jakieś tam after party czy cokolwiek, mówię, tam byłeś, tak? Czy byłaś? No, tak. Ja tam się dostanę? Nie mam pojęcia. No, nie wiem, no, ale byłaś tam. No, tak, ale nie zwracałem uwagi, czy tam są jakieś schody. Nie wiem. I to jest jakby dla mnie zaskakujące, bo ja zawsze wiem, czy są schody, czy nie ma schodów. I
to
dla
jest pierwsza rzecz, na którą zwracasz uwagę.
A okazuje się, że dla osób pełnosprawnych, że oni nawet nie zauważają, że oni pokonują te schody. Tak. Nie? Więc to jest... Dla mnie to jest... coś, czego ja nie mogę pojąć, czego nie rozumiem, jak to tak w ogóle można, nie? No, więc to jest coś, co...
Ale to zdarzały się sytuacje, że to cię tam wrzucimy na te 5 schodków.
Oczywiście, nawet pamiętam, przez to, że mój ojciec jest przedsiębiorcą, ja miałem na pewno trochę w życiu łatwiej niż jednym niepełnosprawnym, no bo po prostu pieniądze przez jakby moje dzieciństwo nie były problemem, dlatego mogłem na przykład mieć wózek elektryczny, dzięki czemu byłem bardziej sprawny. Ale to też nie jest tak, jak na przykład tam widziałem właśnie pod jakimś komentarzem na YouTube, pod TEDxem, że tak szanuję Tomka, ale miał bogatych rodziców, więc...
Więc się nie liczy.
Tak, tak. To tak jakby trochę było, że wszystko, nie wiem, zostało kupione, czy jakby to nie ma... Moi rodzice, na przykład jak ja bawiłem się w motorsport, nie pomogli mi ze swoich pieniędzy ani złotówką. Tata powiedział, że po prostu nie będzie tego dokładał, nie będzie się w to bawił.
Nie ma pieniędzy na głupoty.
Tak, że go to nie interesuje, więc opony, paliwo, to co tam ja nawyrabiałem, to po prostu musiałem z moich tak pieniędzy, jakkolwiek by to było w przypadku gówniarza, który ma gdzieś tam 20 lat, jeżeli mogę mówić, jak bardzo to były moje pieniądze, no tak, ale gdzieś tam jakimiś pieniędzy swoimi dysponowałem. Nie dostawałem nic od nich na to. I nikt mi licencji nie kupił, nikt mi nigdzie nie wysłał. To raczej była moja inicjatywa, która wcale się nie spotykała z jakimś uznaniem moich rodziców. A wręcz przeciwnie, raczej chcieliby, żebym w tamtym czasie chcieli, żebym to porzucił. Mhm. I dlaczego ja zabrnąłem w te rewiry?
Demet.
Jakie było pytanie?
O trudności takie życia codziennego.
Cholera, też się zakalapućkałem.
Nie,
nie, nie, nie, to już dalej było.
Przyszliśmy dalej.
Muszę coś... Że miałeś... że miałeś o tyle łatwiej, że nie było problemów z pieniędzmi w domu, więc miałeś wózek, dzięki któremu byłeś bardziej mobilny.
Przeszedłem do tego, ale właśnie Krzysiek o coś zapytał. Dobra, okej.
Nie pamiętam swojego pytania ostatniego.
Przepraszam was wszystkich w tej chwili.
To musiało być bardzo ważne pytanie.
To jest frustrujące dla wszystkich, którzy teraz słuchają tego podcastu tutaj.
Dobra,
może nam się przypomni.
Idąc dalej, to nie było tak, że jakby w związku z tym coś było mi dane, nie? To ja nadal miałem, myślę, że sporo trudniej niż osoby, które miały obie ręce i obie nogi, nie? Więc takie stawianie sprawy jest trochę niesprawiedliwe.
To jest tak jak Oskar Pistorius, ten biegacz, który miał dwie protezy nóg, ten co zastrzelił potem swoją żonę. To było tak, że on biegał sporo szybciej od wielu osób, jakby normalnie z całymi nogami. I bardzo podobało mi się stwierdzenie, że nie, no ale on ma łatwiej, bo mu się nie zakwaszają łydki. Wiesz, to jest tego rodzaju rozumowanie, nie? Że jakby niektórym ludziom jest bardzo trudno dopuścić, jakby w sensie, że to musisz mieć już tak chujowo w życiu, wszystko musi być źle, absolutnie, wszystko od samego początku do końca, to musisz się wydrapać, wiesz, tą jedną ręką ze studni po prostu biedny i zarobić sam od początku do końca, żeby móc w jakikolwiek sposób, wiesz, docenić to, co zrobiłeś. Każdy w życiu ma lepiej i gorzej. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób się te szanse wykorzysta, bo jest wiele osób, które mają wszystkie kończyny, są w pełni sprawni, też nie są z rodziny patologicznej, nie doświadczyli biedy, ale nie zrobili niczego konkretnego w swoim życiu.
Jak to się mówi, leżą i śmierdzą, nie?
Tak. No, pachną się może tak bardziej, no, ale tak, no dokładnie. No, perspirują.
Sam znam takie przypadki. A znam też takie przypadki osób, które miały bardzo ciężko, jakąś patologiczną sytuację w rodzinie, biedę, a jak to się mówi, weszły na ludzi, nie? Czyli naprawdę...
Wykorzystały te kilka pozytywnych.
Albo nawet nie wykorzystały, po prostu zrobiły sobie,
stworzyły
sobie tę sytuację, tak? Bo to chyba nawet tak trzeba to nazywać.
A czy myślisz, że właśnie te takie twoje, no w sumie pozytywne nastawienie i to, że dostrzegasz te wszystkie pozytywne rzeczy, które ci się trafiają w życiu, to czy to może częściowo wynika z tego, że to, że nie masz dwóch nóg i jednej ręki, to jest kwestia tego, że się tak urodziłeś, a nie była na przykład kwestia wypadku, że nie wiem, do 15 roku życia... Wiesz, byłeś w pełni sprawny, wiesz, bo chodzi mi o to, że dla większości ludzi sytuacja, w której, dla mnie na przykład, dla większości ludzi sytuacja, w której nie mają obu nóg, mają tylko jedną rękę, no to jest bardzo słaba sytuacja, tak? W sensie można się, to jest powód, z racji którego można się bardzo łatwo załamać. Natomiast ty się po pierwsze, ani nie załamujesz, jesteś bardzo aktywny, robisz masę różnych rzeczy, dużo w swoim życiu osiągnąłeś i masz jeszcze szansę na to, żeby osiągnąć więcej. I teraz właśnie moje pytanie jest takie, czy częściowo może to wynikać z tego, że to jest po prostu takie życie, jakie masz od zawsze?
Tu są dwie kwestie. Po pierwsze, ja się taki urodziłem. Ja to ciągle powtarzam, jakkolwiek by to mogło nie wydawać się straszne dla osób pełnosprawnych, które patrzą to z boku, to ja taki po prostu jestem, ja mam takie życie, ja się borykam z takimi utrudnieniami i borykam się od dziecka, w związku z czym od dziecka wypracowałem sobie własne rozwiązania i jest to dla mnie naturalne. Ja nie odczułem nigdy żadnej straty z tego powodu. Inna sytuacja jest w przypadku osoby, która ma 30-40 lat i na przykład w wyniku wypadku motocyklowego traci na przykład obie nogi. Myślę, że to jest straszna trauma, nie? Bo nagle kilkadziesiąt lat życia i nagle musisz przepracować sobie to i...
Nauczyć się wszystkiego na nowo, nie?
Tak, to na pewno nie jest proste i to jest niewyobrażalna różnica między moją sytuacją, a sytuacją takiej osoby. To jest jedna część pytania. Już jestem zmęczony, bo gubię w głowie wątki.
No i pytanie było takie,
czy twoje pozytywne nastawienie wynika w jakimś stopniu właśnie z tego, no w zasadzie odpowiedziałeś na to, że w zasadzie tak, że inaczej podchodzisz do swojego życia właśnie z racji tego, że to jest jedyne życie, jakie znasz? Ja tak zrozumiałem to, co powiedziałeś.
Tak, ale to też wynika z tego, że ja mam jakby tą świadomość, że skupianie się na tych na negatywach, jakiekolwiek one nie były, niczego nie daje. Ona będzie tylko mnie unieszczęśliwiać, nikogo innego. Więc po co mam się skupiać na tym? No, jest jak jest i nie będę tego jakoś szczególnie rozkminiał. No, trzeba jakby tą sytuację ze staną zaakceptować i ogarnąć sobie z tego możliwe najlepsze życie. No i myślę, że to jest jakby w ogóle taka myśl, która chyba każdemu powinna towarzyszyć, nie? Bo jak będziemy się skupiać na tym, czego nie ma, albo że ktoś ma coś więcej, lepiej, no to będziemy wiecznie nieszczęśliwi. To w ogóle jest chyba taka trochę naokoło, ale recepta na jakieś takie szczęście w życiu, nie? Jak będziemy zastanawiać...
To dla każdego bez względu na to, tak, w jakim jest miejscu, sytuacji, co ma, tak, czego nie ma.
Tak, tak. Jeżeli będziemy bardziej patrzeć na to, co ma sąsiad, a czego my nie mamy, to jest bzdura, no bo...
Albo jak będziemy patrzeć na to, co jest w social mediach.
W zasadzie musimy sobie tak to w głowie przepracować, żeby być szczęśliwymi dokładnie już teraz tu i w tym momencie z tym, co mamy teraz. Bo nigdy nie będzie tak, jeżeli myślimy kategoriami, jak sobie coś kupię, albo jak będę w jakimś miejscu, albo jak będę w jakimś stanie czy punkcie życiowym i dopiero wtedy będę szczęśliwy, to na pewno tak się nie stanie, dlatego że jakby jesteśmy ciągle bardziej głodni i ten apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak dochodzimy do tego punktu, to widzimy, że horyzonty są o wiele szersze niż nam się wydawało i chcemy jeszcze więcej. I ciągle sami unieszczęśliwiamy. Jak mamy podejście takie, że jestem szczęśliwy tu i teraz, a jak będzie więcej, to będzie super, no to jest chyba taka rzecz, żeby po prostu no, i być szczęśliwym, a jednocześnie, żeby nie spoczywać na laurach.
Kurczę, to jest fajnie powiedziane. Tomek, żeby cię dłużej nie męczyć, żeby cię jakby wypuścić do twojej rodziny. Mamy jeszcze ostatnie pytanie, ale to musimy się przygotować, bo często jest problem z odpowiedzią na to pytanie, więc Marek, ty się zastanów nad przerywnikiem i wypełniaczem w trakcie, jak będę zadawał to pytanie, jak Tomek będzie odpowiadał.
A dobrze, okej, okay, dobrze, nie rozumiem kompletnie, o co ci chodzi, ale
może piosenkę albo coś? Nie,
może żeby Tomek nie miał,
pytanie brzmi, jakiego pytania jeszcze nikt ci nie zadał podczas podcastów czy wywiadów, a chciałbyś na takie pytanie odpowiedzieć?
Przychodzi mi do głowy, czy nie wiem nawet, czy chcę na to odpowiedzieć, nie wiem, czy jakaś wartość będzie z tego płynęła, ale nikt mnie nigdy nie pytał o ojcostwo, i o to, jakby, czy w ogóle chciałem stać się ojcem i jak to wyglądało. A to nie było wcale takie oczywiste, bo po pierwsze przez jakiś czas nie byliśmy pewni, czy ta moja wada, taki się urodziłem, czy jest wrodzona, w związku z czym, czy nie przekażę jej mojemu synowi, a to było dla nas bardzo ważne, bo nie chcieliśmy świadomie czegoś takiego zrobić. No i po jakimś czasie zweryfikowaliśmy to, że nie, że to w ogóle był straszny pech w moim przypadku i że nie mam możliwości, żeby to się przeniosło dalej, więc moje dzieci będą zdrowe. To dla nas była bardzo ważna informacja, ale po tym, kiedy już wiedziałem, że mogę mieć zdrowe dzieci,
a potem już jak wiedziałem, że będzie syn, to miałem takie rozkminy nietypowe jak dla mnie, bo pewnie jakby z całej tej rozmowy, z kontekstu jakby naszej rozmowy może wynikać, że ja się raczej nie mam takich rozmyślań, natomiast ja się znawiam takimi pierdołami pewnie i tak wszystkimi żonami mówiła, że nie ma się tym przejmować, na przykład jak będzie, jak na przykład syn będzie chciał z nim grać w piłkę. I to były takie śmieszne rzeczy, a mi spędzały sens powiek. Się zamartwiałem tym, bo kurde, nie będę takim prawdziwym tatą, nie? Że nie będę mógł ten, ale potem że w ogóle to jest niesamowita sprawa, że mam taką żonę, jaką mam, bo to jest mój przyjaciel i wiele trudnych dla mnie rzeczy przygotujemy w taki sposób, że ja faktycznie mówię, okej, już teraz rozumiem i wiem, że tak będzie i tak było właśnie w tym przypadku jakby akceptacji tego, że będę takim, a nie innym tatą. No i właśnie Kasia mi uświadomiła, no ty będziesz innym tatą, ale będziesz takim tatą, którego inne dzieciaki będą zazdrościć. I w taki fajny sposób mi to sprzedała. Mówię, kurczę, podbudowałaś mnie, czuję się teraz gotowy na to i szczęśliwy. I tak jak na początku bałem się trochę tego, że to będzie syn, bo jednak córka to bardziej ta odpowiedzialność jakby na ukształtowanie tej dziewczęcej strony dziecka spoczywałaby na żonie. Nie? Jednak jak jest syn, no to wiadomo, że jak nauczyć być go dobrym mężczyzną, to ja będę musiał, nie? Wiesz, przede wszystkim swoimi czynami, pokazując, jak traktuję moją żonę, jak się traktuje kobiety i tak, żeby wyrósł na dobrego człowieka. No i patrząc na to z tej strony, myślałem sobie, okej, no ta piłka pewnie nie jest, może się w ogóle okaże, że jest tak samo piłką zainteresowany jak ja, czyli prawie w ogóle.
Albo będziecie grali w piłkę tak jak ty w
albo
szkole.
Albo będziemy grali, tak.
Ale wiesz, też podejrzewam, że może być tak, jak w twoim przypadku, w sensie on nie będzie znał innego taty.
No właśnie.
To będzie jego tata od zawsze, więc on nie będzie oczekiwał tatą od ciebie rzeczy, które on instynktownie wie, że po prostu ale wiesz, będzie jego rzeczywistość.
Na pewno będzie chciał robić rzeczy takie, jakie jakby na co ma ochotę. Ja mam doświadczenie z innymi dziećmi, bo moja siostra jedna ma piątkę, druga ma dwójkę. Także trochę tych siostrzenic przede wszystkim, bo mam szóstkę siostrzenic i jednego siostrzeńca, mojego chrześniaka, z którym jestem mocno związany, bo to jest fajny facet. Ma parę latek dopiero, nie? Ale jest fajny facet. I zresztą właśnie Maciek, czyli mój chrześniak, kiedyś do mnie byliśmy na wakacjach razem z siostrą i mówi do mnie, wujek, a dlaczego ty nie masz nóg? No mówię, no taki się urodziłem, no niektórzy się rodzą z białą skórą, niektórzy się rodzą z czarną skórą, niektórzy mają brązowe włosy, niektórzy mają blond włosy. No ja się urodziłem, ty masz nóżki, ja się urodziłem bez nóżek. Potem mówię do niego, a myślisz, że to jest jakiś kłopot? Problem? I tak stoi, patrzy, chyba z pół minuty myślał. Patrzy na mnie tak od góry do dołu, mi obcina i mówi, to się da. To tak mi rozwalił wtedy. No. Więc dzieci są mega szczere w tym, co myślą i mówią. I pewnie jeżeli będzie czegoś mojemu synowi brakować, to pewnie też mi powie i być może będzie mi trochę przykro, ale jestem przekonany, że jakby na innych polach, jak będziemy się na tyle dogadywać i będzie na tyle fajnie. Zresztą trochę przerażony jestem, bo jest teraz tylko ciągle tata. Jest tak patrzę, tata żona jest zazdrosna.
No widzisz, no to znaczy, że tą robotę wykonujesz dobrze.
Albo tak źle, że wiesz, ciągle się domaga. Nie, no żartuję oczywiście z tym, że źle. No, staram się być obecny w jego życiu. Od kilku miesięcy ten tata jest bardzo potrzebny i widoczny. No ale to jest fajne. No.
To jest piękne. No,
tak, to jest mega uczucie być ważnym dla kogoś tak małego i mieć świadomość, że wszystko, co ja robię i właśnie ta spójność, o której mówiłem, żeby to było to, co ja mówię, że tak należy żyć i tak należy robić i teraz to się zaczyna, nie? Bo mówię mu, to rób, tego nie rób, a tak pewnie będzie w życiu ze wszystkim, żeby nie było dysonansu między tym, co ja sam robię. No także wydaje mi się, że nawet jeżeli nie będę mógł grać w piłkę, to pogramy sobie, nie wiem, w ping-ponga, pogramy coś innego. Może potem się gdzieś pościgamy jakimś autem i będzie mógł być dumny z tego, że ma tatę, który gdzieś tam coś potrafi.
No pewnie. Na pewno tak będzie.
A no, to jest bardzo ważny kawałek życia dla mnie. Mhm. Bardzo ważny.
Super. Tomek. Piękne pytanie. Bardzo ci dziękujemy.
Za... Nawet.
Bardzo piękne pytanie i odpowiedź na to pytanie.
Dziękujemy ci, Tomku, bardzo za to spotkanie. Jeszcze może daj namiar na siebie, jakby ktoś chciał skorzystać z twoich usług, gdzie ci można znaleźć, jak cię można namierzyć. Na Instagramie chyba nie jesteś zbyt. Masz konto na Instagramie, ale chyba nie za bardzo jesteś tam.
Mam konto na Instagramie, ale nie korzystam z niego. Mhm. Podobnie jak z kontem na Twitterze też mam, natomiast korzystam z niego okazjonalnie. Najwięcej jestem na Facebooku. Tam mam zarówno swoją stronę, jak i profil prywatny i na Facebooku można mnie złapać i do mnie napisać.
Strona firmowa też się nazywa Tomasz Manikowski?
Ja nazywam się Tomasz Manikowski, strona nazywa się manikowski.pl. Owszem, jest to tak wypozycjonowane, więc że wpisując w Google'ach Tomasz Manikowski, to moja strona, jakby wzmianki o mnie będą na pierwszych miejscach, więc wystarczy w Google wpisać Tomasz Manikowski. Natomiast jak piszemy manikowski.pl, to trafimy bezpośrednio na moją stronę i stamtąd można przejść na Face'a, czy maila do mnie napisać, czy zadzwonić, bo to jest tam numer też podany. Także to jest najprostsza metoda, a jeżeli zapomnimy strony, to po prostu Tomasz Manikowski i na pewno da się mnie znaleźć.
Wujek Google pomoże.
Tak, tym bardziej, że są jacyś inni Tomasze Manikowscy, ale...
Ale nie znają się na SEO tak dobrze.
Nie, to jest ciekawe, że ja ani mój webmaster nie wykonywaliśmy żadnej pracy i na początku nie wyglądało tak, ale przez to, że zacząłem występować na konferencjach, to się samo wypozycjonowało. Tak, to po prostu wszystko poleciało do góry. I tak jak kiedyś byłem gdzieś na dalszych pozycjach, to teraz pisuję z Tomasz Manikowski, wszystkie grafiki pierwsze i czy strony, to wszystko jest związane ze mną, a dopiero potem są ci inni Tomasze. Także to wcale nie wynika z jakichś tam moich szczególnych talentów, ani pracy włożonej, tylko to się samo wydarzyło.
Czyli pewne rzeczy same się zdarzają.
Tak, ale jednak to jest wynik mojej pracy na innych polach, także więc tak chyba jest ze wszystkim, nie? Że nic się samo nie dzieje. Ani te złe rzeczy, ani te dobre rzeczy.
I myślę, że to jest dobra puenta.
Super. Tomku, dziękujemy
bardzo
ci bardzo.
Dziękujemy. I my zawsze
lewą rękę teraz.
Dzięki. Się tak wyginamy. Dzięki serdecznie.
Jeszcze cię poprosimy, ale też po wyłączeniu, patrz, drugi raz z rzędu pamiętam, poprosimy cię o złożenie podpisu na naszym specjalnym stoliku na autografę, ale też jak wyłączymy wszystkie kamery.
Strasznie malutki jest ten stolik, bo on się szybko miejsce skończy, chyba że tak mało rozmówców.
Wiesz co, to jest w ogóle pierwszy stolik, który był wykorzystywany do tego podcastu i teraz jest jako taka pamiątka i takie, wiesz.
Jeszcze są nogi do zamalowania.
Nogi, tak, ja myślę, od spodu, wiesz, coś się wymyśli. Tomku, dziękujemy ci bardzo, dziękujemy wam bardzo za uwagę, do usłyszenia.